Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 408. Ja nazywam się Damian Prowaka Dachman i ze mną są Piotr Kuldan, aka Kuldan, aka Pan Codziennik.
Dzień dobry, wieczór wszystkim. Ale dzisiaj to nie jako Kuldan, tylko jako Dan Kul.
Dan Kul, tak. I niespodzianie, Benek, trzymi się. Bernardzie, witam cię bardzo serdecznie.
Witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy.
Nagrywamy w bardzo ciężkich warunkach pogodowych. Bernardzie, zapytam cię, jak się trzymasz, bo wiadomo, że Piotrek to ma to swoje iglo, minus 20, ale to jest norma w Polsce. Tu na Zielonej Wyspie słyszałem, że po prostu twoją mieścinę to 30 metrów bitego śniegu
zasypało. Wiesz co? Śniegu jest sporo. Powiem ci szczerze, że chyba więcej niż w Polsce w tej chwili. Powiem więcej, na pewno więcej niż
w
Polsce.
Nie, no w Polsce jest minus 20. Piotrek, jak to tam?
Więc nie ma śniegu. Śniegu nie ma. U nas jest lodowato,
jest zimno,
ale
nie ma śniegu. Jak masz lodowato, masz taką niską temperaturę, nie ma śniegu. U nas jest śniegu od s***ania, za przeproszeniem. Masz burzę śniegową, więc jest fajnie. Ja u mnie są takie momenty, że nie widzę drugiej strony mojego placu.
Szkoły są zamknięte i autobusy nie jeżdżą.
Pociągi nie jeżdżą, tramwaje nie jeżdżą.
Samoloty nie latają.
Ja mam 4 dni wolnego z Afryko.
Oczywiście.
No może z Afryko, ale to się wiesz, ci się podbuduje, pewnie będziesz musiał.
Ale czy
to
można zamówić pizzę? Czy dostawcy pizzy jeżdżą?
Obawiam się, że niestety nie, ale dzisiaj z moją żoną.
Dead town, martwe miasto.
Udaliśmy się, po prostu ubraliśmy się jak na Sybir i żeby nie ruszać samochodu, ubraliśmy się do pobliskiego sklepu i zapłaciliśmy się w 4 butelki wina.
Jesteśmy
przygotowani na wszelkie nieprawidłowości.
No, w sklepie rano było otwarte, ja zrobiłem też małe zapasy, bo wiadomo, trzeba być prepersem.
No pewnie, wiesz.
Takie gry jak PUBG, nie? Player Battle, no przygotowują cię. Wiesz, będzie taki moment, że będziesz musiał chodzić po tych domach, plądrować, szukać co się da, wiesz. Hemy.
Na razie sąsiedzi zbudowali takiego ogromnego bałwana. W nocy miałem taki plan, żeby w nocy iść i przerobić go na wielkiego kota z lodu i śniegu, ale chyba nie chcę mi się, bo jest strasznie zimno i pada śnieg.
No, ale to też jesteś artysta, że masz taką fantazję. Ja zbudowałem tradycyjnego bałwana dla dzieci.
Bo ty masz dzieci, ale dzieci nie mam, więc ja mogę zbudować wielkiego kota z lodu. W dawnych, dawnych czasach, jak jeszcze w Polsce mieszkałem i padał śnieg, kiedyśmy właśnie w sobotę wracali z knajpy z chłopakami, z moimi dobrymi przyjaciółmi, byliśmy w bardzo szczęśliwym stanie i zbudowaliśmy takiego ogromnego uja z lodu, ale tam ze śniegu, naprawdę wielkiego, zbudowaliśmy to kilka godzin. I akurat, jak się okazało, rano przy niedzielnej mszy, jak ludzie szli, to im się to nie podobało podobno. I ktoś go w końcu wziął i przewrócił, nie wiadomo z czemu.
Zero złość, tego, no. Tradycji, nie tradycji. Zero poszanowania dla sztuki.
Zero poszanowania dla sztuki czyjejś pracy.
Bombki strzelił ten tym, familijny tak, podcast dla matek z dziećmi swających.
Mnie się podoba ta pogoda, natomiast jest powiem szczerze, jest ciężka. Przypuszczam, że nawet, wiesz, takie kraje jak, już nie mówię Polska to na pewno nie poradziła z taką pogodą, ale takie kraje jak Finlandia czy Szwecja by mieli problem, gdyby mieli coś takiego, jak my mamy tutaj.
No na pewno, nie? Wszystkie te samochody na z gąsienicami.
Ja nie wspomnę kilka lat temu, jak była Wielkanoc akurat, to z jakiegoś interesującego faktu spadło jakieś potwornie gigantyczne ilości śniegu. No przez to, że Wielkanoc, to wiadomo, nie za bardzo służby jakiekolwiek działały, więc ja, żeby brat dojechał do nas na święta, musiałem łopatą odśnieżać kawał drogi. Bo nie dało się, nawaliło kurde z 0,5 metra tego śniegu, więc absolutnie
no, to pół metra się
zero szans. Nie?
U nas 0,5 metra śniegu nawaliło chyba wczoraj, dzisiaj drugie tyle.
No. To, znaczy, w ogóle jestem ciekawy, jak się mierzy opady śniegu, no bo wiadomo, że to chyba nie kubka na kubce.
Czy...
Ale to ma być taka kubka, ma się wiem, ale ma się tak osiąść, ma ta kubka.
To się na jakimś, nie,
to jest to tak, się, że to jest to się, po prostu przez jakiś czas.
To się mierzy, koleś w radiu, jak jechałem ostatnio, to tłumaczył z jakichś tam służb, jak to się mierzy, i to się mierzy na jakimś tam.
Wystawia się słoik, jeśli się słoik.
Nie, taki... bierze się jakiś tam obszar, typu 200 metrów kwadratowych, coś takiego, na tym obszarze się mierzy.
Mm-hmm. A, no to tak.
No w każdym razie jest śniegu dużo, jest burza śnieżna, mamy ten front, który u was przyniósł minus 20,
u nas przyniósł tylko minus... śnieg.
U nas przyniósł minus 5 i śnieg, ale do tego mamy jeszcze drugi front, którym jest sztorm / huragan z Atlantyku i one właśnie dzisiaj postanowiły zrobić sobie imprezę nad naszym krajem.
No, ale będzie fajnie. Ja się cieszę. Ja lubię.
Znaczy, to sam... mi to nie przeszkadza.
No wiecie, że mieszkamy, wiesz, możemy, mieszkamy tak, w betonowych bunkrach.
I możemy teraz tak smooth przejść do gier, bo mogę teraz powiedzieć, że kupiłem sobie Kingdom Come Deliverance, w które nie grałem, ale wiem, że ty grałeś.
Nie, no, ale to ja lepsze przejście.
I również Vermintide 2.
No tak, ale jest lepsze przejście, bo no, Piotrek to jest na bieżąco. I być może nam trochę wyjaśni sprawę.
No nie.
Ale, ja ale wychodzi ten Frostpunk, wychodzi, prawda, Piotrek? A to jest gra w klimatach
zimowych. Frostpunk to dopiero, Frostpunk wychodzi nie wiadomo jeszcze kiedy, oprócz tego, że na pewno będzie to w tym roku i w miarę teoretycznie niedługo. Natomiast
będzie 30 euro
kosztowało. Jeszcze nie została podana.
Aha, aha.
Tak, tani jakiś.
A to będzie jakiś taki zimowy sim builder, nie? Jakiś taki.
Frostpunk to jest mój ulubiony gatunek, czyli budowanie domków, które polega na tym, że masz sobie pośrodku wielki piec, w którym ludzie palą i wokół tego pieca, ponieważ nastała zmarzlina odwieczna, to ludzie żyją
w tym
pieca.
Wiem, to jest to od tych kolesi, to robi
Eleven Bit Studios. Tak, ci goście od This War of Mine. Ja w to grałem, no WGW wygląda bardzo smakowicie, ale ja lubię budować domki, więc...
Ja to kojarzę, ja to widziałem trailer tego chyba na GOG-u.
Tak,
to zdaje się, na GOG-u ja to oglądałem. Strasznie mi się to skojarzyło z takim strasznie zerżniętym hamsko z Transartiki. I wpisałem, wrzuciłem to sobie do wishlist.
No jak gdyby to była Transartica, taka nowa, bo oryginalna Transartica, ta Amigowa, to jest strasznie archaiczna gra. Znaczy w dzisiejszych czasach mi się wydaje, że bez jakiejś instrukcji, bez jakiegoś tego prowadzenia za rękę chyba niegrywalna. Nie wiem, czy ja bym po prostu tak z mostu mógł wejść i zagrać. Ale właśnie był ten fantastyczny klimat. Trochę jak...
Wiesz co, znaczy
ja to uwielbiam ten klimat lodu, wiesz, ten jak, na przykład jak lód Dukaja właśnie, nie? Wiesz, że to... Ale mi się strasznie ten klimat podoba. Nawet miałem taki moment, że po prostu parę sobie filmów chciałem obejrzeć, nie? Żeby w tym klimacie tego, co jest za oknem, przeżyć na przykład Cosia jeszcze raz. Nie? To jest
oni klimat. Tam w ogóle wrzucili taki motyw, że oprócz samego w sobie budowania domków będziesz miał srogie podejmowanie decyzji w stylu, czy dzieci powinny iść do pracy, bo nie ma, nie wiem, kurde, drewna. Tak, praca dzieci jest najlepsza. I
no oczywiście, że tak, no wiesz, w świecie takim przyszłości, gdzie liczy się przetrwanie, to nie można tak powiedzieć, że o, dzieci to mają prawo się wyszaleć do 21 roku życia i powinny tak najlepiej, wiesz, przepić, przejeść, przebalować pieniądze rodziców i tak dalej. Nie, to jest, to mi się wydaje, że jak już dziecko jest w stanie utrzymać narzędzie, to powinno pracować w takiej osadzie.
Do roboty. Generalnie Frostpunk niby ma wyjść jakoś na dniach, ale nie jest podana dokładna data, więc nie, może marzec, może kwiecień, zobaczymy. Mhm. Ale Bernard, chciał coś powiedzieć?
Nie, ja tylko tak nieważne. Chciałem zdryfować w kierunku Transartyki, książek i całej reszty związanej z tym światem. Mhm, bo ja zawsze jestem fascynowany tym autorem tej książki, który to chyba ze 150 tomów.
Tak, jak się nazywa?
To jest francuski autor, nazywa się G.J. Arnaud. I jest jedna, mam tą jedna, jest jedna wyszła w angielskiej wersji, The Ice Company to się nazywa, a potem tego we francuskiej, to jest mega popularny francuski pisarz, on chyba ze 100 książek wydał. On tak co roku wydawał chyba dwie książki w tym świecie, tak już, nie wiem, 200 tych szympansów zamkniętych w piwnicy i napierdzielał.
A właśnie teraz tak sobie... Georges Jean Arnaud.
Arnaud, tak. Aha. I pierwsza książka po angielsku nazywa The Ice Company.
A widzisz, to mnie zaintrygowałeś teraz tym. No to...
W takich klimatach jeszcze był ten film o pociągu, nie? Snowpiercer?
Tak, no ale Snowpiercer jest genialny, bo mi się Snowpiercer bardzo podoba, bo on ma też klimatu... Trochę Bioshocka, nie wiem, czy to można tak określić, ale no bo widziałeś, nie? Piotrze, widzieliście w ogóle
nie,
taki...
Nie, widziałem, oczywiście, nie? Że nie, ale nie? Wiem, co to dotyczy.
Ty widziałeś?
Widziałem. No, dla mnie to była, wiesz, to była taka właśnie złapana Transarktyka, trochę, a trochę, tak jak mówisz, Bioshock, no. A trochę what the fuck.
Nie, bo kiedyś pierwszy raz tam w ogóle chodziło, nie? Że tam masz
tak,
przyszłość, gdzie,
gdzie
eksperyment
pociąg
ze zmianą
klimatu.
Pociąg
jest kastowy, tak naprawdę.
Tak, ale generalnie zaczyna się właśnie od tego, znaczy zaczyna się, nie zaczyna się, ale to jest takie wprowadzenie, że po prostu eksperyment z kontrolą pogody, jak to się mówi, poszedł w złym kierunku. Coś jak Geostorm, ten fantastyczny nowy film Rolanda Emmericha, ile się nie mylę. I generalnie po prostu jedyną cywilizacją tak naprawdę z tego wszystkiego, co zostało, bo wszystko inne jest pokryte lodem, to jest ten wiecznie jeżdżący chyba w kółko pociąg, ten Snowpiercer.
Jedzie, tak. To nie zamarza.
Tak, tak. I on ma po prostu i całe społeczeństwo, cały świat właściwie to jest ten pociąg, nie?
To są przedziały.
No masz tą biedotę taką, która wcina, nie wiadomo, jakieś robaki przerobione na galaretkę.
A wiesz, że był jeszcze serial na podstawie tych książek? Kanadyjski zresztą.
O to nie, nic.
Nazywa się Grand Star.
Ale to też, bo to też Snowpiercer to jest jakby to samo?
Nie. Aha, na podstawie Transarktyki. A no właściwie na podstawie książek George'a Jeana Arnaud.
No musiałbym zobaczyć, bo ja uwielbiam właśnie taki klimat. Uwielbiam klimat pociągów, uwielbiam klimat mrozu. To jest... No ale wiesz, to też czas, nie? Jak nie ma tego na Netflixie, to pewnie nigdy mi się już tego nie uda zobaczyć, chyba że na kanadyjskim.
Nie spodziewam się, żeby to było na Netflixie. Może na kanadyjskim w sumie, to nie jest głupi pomysł.
Trzeba będzie sprawdzić.
Zaraz sprawdzimy.
No, Opera to, VPN.
Zaraz właśnie odmachnę VPN-ka i zobaczymy.
No ale tak wracając do gier.
Wracając do tego Frostpunka, to ja sobie właśnie mam go w wishliście na GOG-u. Bo tak właściwie to gier tym...
Dużo wychodzi, strasznie
gier
dużo.
Gier w tym w klimacie jakoś nie ma coś dużo. Pamiętasz tą taką gierkę z tym kolesiem z grzywką?
Jeszcze jedno pytanie, jakaś podpowiedź mała, nie?
Pierwszy Xbox. Znaczy, sorry, Xbox 360.
To nie
360, kolej z grzywką.
Ale w jakichś lodowych klimatach?
Tak, w lodowych klimatach.
Lost Planet,
o właśnie.
Nie wiem, czy tą grzywkę widziałeś, ale po prostu ta druga podpowiedź.
Kolesiowi jak każdemu kuźwa japońskiemu.
Nie, to chyba było tak, że to był taki japoński gość, ale bardzo amerykańsko wyglądał, tak?
Tak, i mu opadała grzywka na jedno oko. Nie pamiętam, że miał tak czuć, bo to już tak.
Mam jeszcze kiedyś wrócić do Lost Planet. Nigdy nie przyszedłem.
Ja to chyba przeszedłem w końcu. Ale to było strasznie męczące w pewnym momencie ta gra. Ona była tak powtarzalna.
Mm-hmm. Taka jak szlanka.
Za tydzień, zaraz, który jest początek marca, 9 marca rusza w Early Accessie coś, co się nazywa Darwin Project i to jest Battle Royale, oczywiście, bo teraz każda gra musi być Battle Royale, ale która się właśnie dzieje w takich śnieżnych klimatach i trzeba dbać o to, żeby twoja postać nie zamarzła, oprócz tego, żeby nie zabić.
Czyli takie połączenie z survivalem, pewnie tam jedzenie, gotowanie.
Żadne Battle Royale jeszcze nie miałem okazji pograć.
Znaczy ja oglądałem...
Nie wiem, czego żałować.
Znaczy, Piotrek to na pewno gra na...
Skłamałbym, gdybym powiedział, że żałuję.
Nie, no, na 100% chyba kojarzę, że Piotrek, ty grasz na Xboxie, nie? No.
Tak, znaczy nie, gram, wiesz co, przerzuciłem się już z Xboxa na PC-ta, bo jednak ta wersja Xboxowa jest trochę bardziej do tyłu, a ja gram tak czysto rekreacyjnie, tak, że wiesz, odpalę sobie jedne, dwie rundki i już mi się znudzi. I
na
potem ja dwa tygodnie
na
znowu...
Na Netflixie nie ma, sprawdzimy potem na belgijskim.
Nie, a jakat znowu... Mam taką ochotę ostatnio zagrać w Pagę, ale chyba ze względu na to, że i naoglądałem się troszeczkę Twitcha, bardzo taki jest kolorowy bohater tych programów.
Czirujesz bitsami?
I był teraz chyba w spotku jakiś invitational, jakiś taki turniej był, nie? Znaczy tam w ogóle kilka gier.
Trwa.
Tak, czy IEM, no właśnie.
Tygodniowy.
No. Ale ja dokładnie nie kojarzę na jakich zasadach, bo tam wiadomo, że tych e-sportów jest mnóstwo, no bo i Counter Strike, i pewnie League of Legends i tak dalej. No oczywiście mnie najbardziej interesowało w tym momencie, na tym turnieju, PUG, nie? Czy Play Barcelona. I chciałem zobaczyć, jak oni po prostu rozwiążą to, jeśli chodzi o takie podejście e-sportowe, nie? Bo to jednak musi być bardzo dużo graczy jednocześnie, no i to jest dosyć ciekawe, bo tam widziałeś, nie wiem, czy chociaż fragment widziałeś, że tam zrobili po prostu 14 drużyn, albo nie, 14? Nie wiem ile...
Dwuosobowych, czy...?
Czteroosobowych. 16 chyba czteroosobowych drużyn. I to bardzo ciekawe wyglądało, bo to rzeczywiście jest, no jest tam trochę taktyki, widzisz te oddziały, które czasami, wiesz, część się rozdzielało, żeby tam trochę poprzyglądać te różne budynki, różne miejsca, no nie, coś znaleźć, co pomoże przetrwać na tym ostatnim etapie, gdzie jest po prostu taka niesamowicie taktyczna sieczka i to mi się strasznie podobało, bo ten ostatni moment, w którym jest, powiedzmy tak, nie wiem, są 3-4 drużyny, 20 graczy, i oni są naprawdę poukrywani za murkami, przeczekają.
Wiesz, to, leżą w trawie.
Leżą w trawie, ale tam jest naprawdę bardzo dużo takiej taktyki, wiesz, i no świetnie to wygląda. Zupełnie inna dynamika niż na przykład w takim Counter-Strike'u czy w Call of Duty, nie? Gdzie tam po prostu wiesz, że jak zginiesz, to masz ten respawn. No w Counter-Strike'u to trochę inaczej jest, ale też te rundy są bardzo szybkie, więc wiesz, ten czas od twojej śmierci do momentu, kiedy powiedzmy twoja drużyna albo zdoła wygrać, albo przegrać i zaczyna się kolejna runda, jest relatywnie krótki. Tutaj po prostu, no wiesz, jak w PUG-u, nie? Jak giniesz, to koniec, nie? I ewentualnie możesz sobie tylko popatrzeć, co się dzieje, więc jakby dramaturgia jest inna i to mi się strasznie podobało. Naprawdę świetnie im się udało znaleźć jakby rozwiązanie, żeby to zrobić, żeby zrobić z tego ten e-sport, nie? I naprawdę czekam na więcej, nie? Nie wiem, jak właśnie ten IEM jest rozwiązany, czy będzie więcej Player Battle, no, czy to już się skończyło i teraz trzeba czekać na kolejny taki większy turniej, no ale luz. No wiem, tam słyszałem, Bernardzie, że no niestety nawet na belgijskim nie ma, więc będzie trzeba...
Nie, nie wiem, czy na belgijskim nie ma, nie sprawdziłem na belgijskim. Nie. No. Już mi się nie chciało.
No, ale w ogóle...
Na francuskim nie ma.
Ale ja w ogóle czekam na inną grę, która też nie wiem dokładnie, kiedy się pojawi. Battletech. I to jest Battletech...
Battletech, kwiecień. Kwiecień 2018.
Tak? No to bajka. No mam nadzieję, że przejdę akurat te wszystkie...
A Bernardzie, wspierałeś może? Bo wiem, że Damian to jest ideologicznie przeciwko wspieraniu.
Tak. Jeden tylko Kickstarter wsparłem.
Oszukali.
Nie oszukali.
Przyznam się, że wspierałem parę Kickstarterów, ale takich planszówkowo-fizycznych.
Mhm. No, planszówkowo-fizyczne są trochę bardziej pewne, ja mam takie wrażenie.
No i jakoś tak jeszcze się nie wspierałem Battletecha na Kickstarterze. Mhm. Ostatnio wsparłem parę planszówek, znaczy kupiłem.
To był to pre-order bardziej niż wsparcie produkcji.
No.
Ale mi się jaka Battletech ten podoba.
Natomiast ja zawsze lubiłem Battletecha w wersji tej
planszówkowej.
Battletechowej.
Starej.
Cześć, na to czekam. Mówię, zaczynam wracać do grania. I to robię radośnie wręcz, więc jest good.
Ale to jest w ogóle...
No to tak wygląda bardzo smakowicie. To jest, bo to wzięło sobie ci goście, którzy zrobili Shadowruny, tak, czyli Hellblade Kings, i oni oczywiście zabrali kasę, tam ta zbiórka najpierw była na Kickstarterze, potem była jeszcze przez ich stronę, milion progów, figurki, coś tam, możesz dostać manuala od starej gry, w ogóle bla, 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 bla. No i w kwietniu to ma się w końcu pojawić podobnież. Mhm. Oby dobre było.
No ja w ogóle jestem strasznie...
Jak to mówią Rosjanie, pożyją uvidim, tak?
ale nie, ja bo w ogóle tak trochę czekałem, bo jest parę gier świetnych z mechami. No jest przecież ten Mech Warrior Online, który jest bardzo rozbudowany, ale wręcz moim zdaniem zbyt taki symulacyjny, no i przez to, że on jest tylko online, no to wiesz, no nie możesz tam za bardzo poleszczyć, nie? A tutaj ten Battletech, no to będzie po prostu dla mnie coś fantastycznego. Zresztą, tak jak powiedziałeś, Piotrze, to robią goście, którzy zrobili fantastycznego Shadowrun Returns, zmieścili się w budżecie, zrobili to, co mieli zrobić i tak dalej, więc jakby tutaj wiem, że jeśli oni, powiedzmy, że jeśli to była gra, którą finansowano przez Kickstartera, to ja wiem, że to nie jest coś, co powiedzmy nie ukaże się albo ukaże się i będzie jakiś niewybrakowany.
To jest dużo trudniejszy projekt niż Shadowrun, bo Shadowrun był jednak dosyć, wiesz, to był RPG izometryczny, dosyć statyczny, a tutaj
nazwijmy
masz...
go mało zaawansowany w technicznie, jeśli chodzi o grafikę i tak dalej.
No
prawda?
Właśnie, a Battletech jednak, to co oni pokazują, to tutaj jest dużo, dużo więcej może pójść rzeczy nie tak, więc wiesz, zagrożenia są dużo większe, ale miejmy nadzieję, bo tych Shadowrunów to niech w ogóle z 4 zrobi, tam był jakiś Hong Kong, jakiś kurcze... Tam Returns, bo Returns był pierwszy, a potem tam jakieś kolejne dochodziły, jeszcze oni rozwijali to przez wsparcie ludzi, że ludzie pisali tam swoje scenariusze, coś tam, bla, bla, bla.
Tak.
To trochę trwało.
Tak, bo to jest, no bo tam była, no tam było kilka właśnie tych wersji. No ja jeszcze się nie wziąłem za tego Dragonfalla i Hong Kong. Przyznam się, że po prostu tylko je poskubałem. Więc nie wiem, jak na przykład rozbudowali walkę, ale mimo wszystko, mimo że to były proste gry, to nawet, to muszę przyznać, że technicznie ta walka turowa była bardzo dobrze zrobiona i jak patrzę w ogóle na tego Battletecha na zwiastunach, jak to wygląda, to faktycznie, no to jest, no, przynajmniej o klasę bardziej skomplikowany produkt, jeśli chodzi o właśnie o...
Wydaje mi się, że trochę więcej niż klasę, no. Szczerze
ja
mówiąc.
Trzymam kciuki. W każdym razie.
Jak najbardziej.
Jest w ogóle gierka, którą odkryłem, no tylko dlatego, że po prostu przejrzałem, prawda, u pana codziennika wpis dnia.
Co grać w marcu?
Właśnie nie wiem, czy to była akurat w marcu, czy po prostu w normalnym wpisie, bo nie, to jest ten Mutant Year Zero Road to Eden.
A, tak. No też bo... na podstawie RPG-a, nie?
Tak, mi się najbardziej podobało, bo tak, na początku okej. Ludzie, którzy zrobili Payday, albo część ludzi, którzy siedziała przy Payday i Hitmanie, okej, no to tak bardziej odmyślisz o strzelance. I ostatnie zdanie, że gra ma przypominać w rozgrywce XCOM. I jeszcze ten klimat taki fantastyczny, że po prostu widzisz jakiegoś wieprza, czy jakiegoś dzika humanoidalnego z jakimś kaczorem Daffy obok.
Czy ten kaczor Daffy tam wyglądał po prostu tak absurdalnie w tym miksie?
Znaczy, mi on się bardziej kojarzy z kaczorem Howardem, jeśli mam
no
coś
też. I trzyma giwerę.
Nie, też. On wygląda jak kaczor Howard, tak mega wyciągnięty z filmu. W płaszcz, fajka w gębie, czy coś tam, no.
No jest klimat.
Kaczor Howard, no.
W ogóle ja na pierwszy rzut oka tak nie przeczytając nawet tytułu.
Ja też to mam w wishliście, ale...
Ale to raczej dłużej poczekamy na to.
No. I też tam, oni tam obiecywali 2018, nie?
No właśnie, ale to...
Ja wiesz co...
Nigdy nie ufaj deweloperom i sobie.
Jakby na to nie spojrzeć, 2018 ma jeszcze 9 miesięcy.
No. A zaraz się okaże, że to już 2018 ale finansowy, więc tak naprawdę do kwietnia 2019.
A w ogóle 2018 to miało być zapowiedź.
A później się okazało, że bo mamy 17, takiego prezydenta, prawda? W Stanach. Ale Mi się w ogóle skojarzy...
5 lat minęło od zwiastuna Cyberpunku, to wiecie.
No, ale zresztą to był taki zwiastun budżetowy bardzo, ale jak i klimatyczny. Mimo, że zrobili go za jak to się mówi, niewielkie pieniądze tam, wiesz, za grosze tam. Ale jak ja w ogóle spojrzałem na ten zwiastun, to mi się skojarzyło zupełnie z inną grą.
Beyond Good and Evil 2 może.
Dokładnie. Ja mówię, myślałem, że to jest to. Leki, i już tak, wiesz, zaczynam zacierać rączki, ja mówię, coś tutaj nie ten. Więc nadal się cieszę, się ale Beyond Good and Evil 2 to było z którego roku? Z ostatniego roku, nie? Czy dwa lata temu pokazali ten fantastyczny...
Chyba rok tam.
Czekajcie, a to w ogóle wyszło w końcu?
Nie.
To wyjdzie za... No właśnie,
poszczuli tym fantastycznym zwiastunem, najlepszym na świecie, najlepszym zwiastunem, jaki widziałem od dłuższego czasu i teraz cisza. Więc
myślę... Nie, to nie cisza. To jest tak, że oni regularnie robią, bo tam jest ten program Space Monkey, bodajże to się tak nazywa, i regularnie robią pan Ancel razem z tą panią, siadają na kanapie i opowiadają, pokazują jakieś tam rzeczy dotyczące engine'u gry, bla, 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 żeby wiesz, udają, że robią grę dalej.
Tak, grafiki koncepcyjne.
Ja przyznam się, że człowiek przychodzi... Ja się nie rozumiem fenomenu Beyond Good and Evil, szczerze mówiąc.
Ale mnie nawet nie interesuje, czy tam ta gra była dobra, czy zła. Dla mnie to, wiesz, to co po prostu zobaczyłem w tym nowym zwiastunie, to wiesz, dla mnie to może się nazywać, nie wiem, przygody Kaczora Donalda i jego kuzyna Wieprza w kosmosie. No, tak to fantastycznie wyglądało.
Kaczora Howarda.
No tak. No nie, no. I, no nie, bo tam jakaś małpka była. To powiedzmy Tytus Romek.
O tak, to nawet pasuje.
Tak. Więc to byłoby super. No. Zresztą w ogóle jest tak dużo fajnych tytułów wychodzących.
To prawda.
Jest absolutnie za dużo gier.
Po prostu trzeba wybierać te dobre.
Tak, to prawda. Można sobie pozwolić na to, ale nawet tych dobrych jest za dużo.
No, a jeszcze Microsoft zamiast, wiesz, nowe gry wydawać, to dla nich to newsami są, że zrobiliśmy Enhanced Edition dla waszych Xboxów, One X-ów. Nie, Crackdowna Enhanced Edition. Wszyscy czekają na tego Crackdowna 3, a oni, kurde, wydają, wiesz, jakąś paczkę z nowymi teksturami i wyższej rozdzielczości starego Crackdowna. Ja wiem, że stary Crackdown...
To się sprzedaje, to działa.
No tak, ale...
Microsoft jest korporacją, która jest w biznesie zarabiania pieniędzy, a nie robienia dobrze graczom.
No tak, tylko wydaje mi się, że sorry, właśnie to jest mordowanie pieniędzy, żeby wiesz...
Wiesz co? To są ich pieniądze, nie twoje pieniądze. Myślę, że nie musisz się przejmować.
Znaczy ja się nie tyle przejmuję,
Pamiętaj, że oni sobie kupili Skype'a za 18 miliardów, żeby dostać algorytm.
Nie, oni nie dostali tego algorytmu chyba, dopiero musieli dopłacić, nie? Jakoś tak.
Nie no,
wyższy próg na Kickstarterze.
Wyższy próg na Kickstarterze musieli dać.
No nie ma to jak mieć fantastyczną firmę, tego Skype'a, go zarżnąć i później go zrobić z niego linka.
Ale stary, ale jeśli ci mówiłem, Microsoft potrzebny były algorytmy, które chcieli wykorzystać w linku, a nie Skype. Po prostu więc poszli do sklepu i kupili, poszedłeś dzisiaj po chleb i bułki, oni poszli na rynek algorytmów, o Skype ma algorytm, jesteś 18 miliardów, there you go.
Tyle. Ale jak to się wydaje, wiesz, że to jest taka śmiesznie mała pieniądze, nie? 18 miliardów w dzisiejszych czasach. Jak sobie pomyślisz, że wydawałoby się, że to było dużo, że za 2 miliardy chyba Steve Ballmer, będąc na emeryturze, kupił sobie drużynę NBA. Tylko 2 miliardy. Wiesz, te liczby, one już nic nie znaczą. Wiesz, to jest 18 miliardów.
Wiesz, w którymś momencie pieniądze osiągają wirtualną wartość dla normalnych ludzi i inaczej nie jesteś w stanie ich postrzegać. Ja wczoraj przeczytałem sobie informację, że z tych raportów finansowych wynika, że Activision zmniejszyło swój dług o 1,4 miliarda z tam 5,9 na 4,4 miliarda dolarów.
Aha, bo oni się wykupili,
w sensie kredyty, tak? I tam cała reszta i tak dalej.
No, nie wiem, z jednej strony masz takie firmy, które operują na takich niesamowitych sumach i mają powiedzmy jedną, dwie, trzy marki głównie, które im pozwalają się utrzymać, a znowu masz taką firmę jak, no teraz już się nazywającą THQ Nordic, gdzie oni po prostu tylko czekają, że tak wiesz, kiedy ta firma zbankrutuje, to wykupimy wszystkie te ich
Wiecie,
IP
ja
i tak dalej.
Tego nie rozumiem, bo THQ Nordic, to ta nazwa też wynika z tego, że oni sobie ją kupili.
Tak.
Dlatego, że to było Nordic Games bodajże, albo Nordic coś tam, która w ogóle pochodziła, to była firma, która zaczynała jako dystrybutor i wydawca. I oni nie mieli
nie, oni po prostu
z produkcją.
Tak, koleś chyba...
Byli sklepami, tak to nazwijmy w uproszczeniu.
No, chyba komiksy
tak
sprzedawał chyba.
Powolutku, ja tak patrzyłem sobie przez ostatnie dwa lata, to nie wydaje nic, co byłoby jakimś niesamowitym wielkim hitem. Okej, no na przykład Spellforce 3 był fajny, ale to nie była gra, która sprzedała się w milionach sztuk, a ciągle coś kupują. No. To jest dla mnie niepojęte, absolutnie.
No ja właśnie nie wiem, jak wygląda na to, że oni po prostu zarabiają mało, ale, znaczy zarabiają dużo w sumie, ale generalnie... każdy ich produkt z osobna tam wytwarza, oni tam chyba w jakimś wywiadzie przeczytałem, że około tam, nie wiem, każdy ich to IP powiedzmy, wytwarza, nie wiem, przychód czy dochód w wysokości, nie, powiedzmy 50 tysięcy euro, a że mają.
No ale słuchaj, oni kupili
tego,
Koch Media za 150 milionów dolarów. Co więcej, jak tam patrzyło się po tych cyferkach dotyczących wielkości, to to jest tak, że Koch Media było znacząco większą firmą od nich. Oni tam, wiesz, nie mówię dokładnie co do cyfr, co do liczby, ale załóżmy, mieli 40 biur, a teraz mają 500 biur.
A to jest historia jak z Polski, wiesz, z wczesnych lat 90. i tam przejmowania banków. Mniejszy bank kupuje większy bank, no nie? Czy coś, ja nie wiem, tak słyszałem. Może,
to jest fenomen.
Może fenomen. Bez nazwisk. No, ale no, ja się cieszę.
Ale Metro prostu teraz wydają, wiesz, teraz mają takie IP, przecież teraz no Metro Exodus, no, które po E3 zwiastunem wyglądało smacznie bardzo, to teraz o ich będzie.
Red Faction chyba jest w końcu ich
całkowicie. Dead Island 2?
No. No wygląda na to, że no, rośnie nam taki moloch kolejny, ale bardzo cichy. No oczywiście
to
na
ja
tym
was teraz zastrzelę.
Nie zagrozi.
Czekaj, gotowy jestem.
No, Her Story, jakie podejście, Bernardzie, twoje do tej gry? Bo Damiana to wiem mniej więcej.
Powiem tak, no zagrałem. Nie pograłem jakoś specjalnie dużo, przyznam się bez bicia. Jakoś nie czułem się
graficznie. Grafika
okej,
sterowanie okej, ale fabuła.
Powiem tak, właśnie nie wiem, jakoś tak chyba przehypowałem się tą grą. I oczekiwałem nie wiadomo czego, a dostałem Her Story, po prostu. Tak mi się wydaje, nie wiem.
Pan Sam Barlow, czyli pan, który zrobił Her Story, za 2 tygodnie wypuszcza Wargames, czyli powrót gier wojennych w formie interaktywnej gry. Dzisiaj jakiś taki większy zwiastun tego się pojawił. Wygląda mniej więcej jak Her Story do kwadratu, bo zamiast jednego okienka z wideo mamy ich 14 na raz.
A trzeba mieć modem do tej gry?
Wiesz co, bardzo możliwe, bo to ma być w ogóle jakieś interaktywne doświadczenie, gdzie wiele graczy, to co będziecie robić, coś tam. Szczegółów na razie, mimo że za 2 tygodnie premiera, nie wiadomo, ale no wiesz, samo w sobie nazwisko Barlowa jest intrygujące. Zwłaszcza, że tam znowu wrzucił tego wideo bardzo dużo.
Na okładce z płytą, na okładce gry będzie młoda twarz Matthew Broderika. Nie no, ja w ogóle podobają mi się takie eksperymenty. I to że akad wiesz, wyjdzie, to jest super, nie? Bo ja w ogóle uwielbiam inne małe studio.
Ja generalnie jestem fanem tego, jako że to jest moja. Sorry, tak jeszcze wrócę do tego, tak. Wargames. Bo jako że jestem generalnie wielkim fanem, że się tak wyrażę.
Wojen.
Nie, tego całego biznesu i marketingu, którym się nagle cyber security stało. Muszę powiedzieć, że pan Barlow ma fantastyczne wyczucie czasu z takimi rzeczami.
Nie, ale inna mała gierka, którą na pewno. Czy nie wiem w końcu, Bernardzie, czy sięgnąłeś po nią, czy nie. Wiem, że Piotrek to.
Znaczy, mam ją, wykupiłem.
Tak.
Jest na Gogu w mojej bibliotece, ale nie zagrałem jeszcze.
Tak, ja uwielbiam takie małe, ale przemyślane gry. Ja muszę sobie tylko spojrzeć. Jak się nazywa, Piotrze, wydawca, znaczy twórca Into the Bridge?
To jest dwóch panów. Subset, czy chodzi ci o nazwę firmy, tak? Subset Games.
Subset Games,
a
tak.
A są to dwie osoby. Co więcej, jeden z tych panów ma żonę Polkę i całą rodzinę. Bo z nim ostatnio mailowałem sobie i on powiedział, że jeżeli jakiś tam podcast się z naszymi wrażeniami na temat Into the Bridge pojawi, to żeby koniecznie mu podesłać, bo jego żona chętnie posłucha.
To trzeba teraz
i
uważać.
Mówię naprawdę.
Nie, mówi, bo wcześniej można było się, wiesz, nie martwić, że złamie serce jakiegoś dewelopera.
Czyli żadnego przeklinania, tak?
Tak. Nie, ale.
No Russian.
Generalnie o FTL-u rozmawialiśmy wiele razy.
Setki godzin.
Tak, setki godzin. To jest gra, która już ma, prawda, jest, nie wiem, 8 lat? Mniej trochę, nie? No wiem, że to jest.
Nie mam pojęcia.
Nie,
dużo.
Nie, 8, 6 może.
No!
Coś koło tego.
Ja bym strzelał w coś koło 5-6, ale pewnie więcej, bo tak. Czas szybko leci.
I ja spędziłem bardzo dużo czasu, w ogóle uwielbiam ten klimat i całą konstrukcję gry i bardzo się cieszyłem. Jak zobaczyłem pierwszy screen w ogóle Into the Bridge, to mówię, że to będzie sukces. Jak Jeff Keighley tego nie doceni pod koniec roku, znaczy, że po prostu jest noga, naprawdę. I nie wiem.
Kto taki?
No Jeff Keighley, no znasz ten taki.
Pan od Doritos no. I Mounted You.
Jak nie wiesz, to później ci powiem, Bernardzie.
No dobrze, przeżyję. Ja nie śledzę.
Nie, no bo moglibyśmy sobie jeszcze pogadać o tych, wiesz, ciekawostkach ze świata. W ogóle Auto Royale wychodzi. Mhm. Ale to chyba ma być dodatek, prawda, do H1Z1.
Tak.
No, gdyby oni troszeczkę zrobili to w klimatach Mad Maxa, bo moim zdaniem to za kolorowo wygląda. Jakoś tak.
Czy to wygląda jak z jakiegoś filmu typu Samochody dla dzieci, wiesz, goście jadą ciężarówką albo jakimś tam szybkim samochodem, wszyscy się śmieją i strzelają do siebie.
Tak, dla mnie to nie wygląda jak gra. Ja bym wolał coś takiego w stylu właśnie Battle Royale, ale z samochodem jak z Interstate 76.
No. Zawsze ktoś wspomina samochody i Mad Maxa, to musi wyjść Interstate. Ktoś instaluje Interstate 76. To jest jak w przypadku Vampire, jak w przypadku Bloodline'a. Z każdym, ktoś wspomni Bloodline'a, to ktoś go instaluje.
Jak mówię o grach samochodowych, to jak ktoś nie wspomni Interstate 76.
Dla mnie tak jest. Dla mnie, jak ktokolwiek wspomni Mad Max, samochody,
Activision,
to pierwszą myślą jest, powinien zainstalować Interstate 76. I powiem szczerze, że jakiś czas temu, nie wiem, może ze 2 lata temu, 3 lata temu próbowałem, ale...
Znaczy, moim zdaniem ta gra ma bardzo ciekawą grafikę, więc ona mogłaby się nie zestawić.
Uruchomić wszystko się da.
Nie, ona jest chyba na GOG-u. Ja nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że ona jest na GOG-u. I to jest cudna gra. Ja w ogóle nie wiem, czy to było jakieś wydanie specjalne, że koszulka była w środku, czy koszulka była na zewnątrz dorzucona do gry, ale ja mam jeszcze właśnie tą oryginalną kopię Interstate 76 i gdzieś tam pewnie w czeluściach jakichś szaf, gdzieś tam... oryginalną właśnie tą koszulkę. Znaczy, ja wiem, czy ona była oryginalna, po prostu jest pomarańczowa i ma znaczek Interstate 76. Ale...
To jest oryginalna, czyli w jakiś tam sposób jest oryginalna koszulka. Mhm.
No sam sobie nie wdrukowałem, to tak, no na 100%.
No dokładnie, no. Nie, jest na GOG-u, rzeczywiście jest na GOG-u.
Dla mnie ten Auto Royale po prostu nie wyglądał zwycięzcy. Na początku myślałem, że to będzie coś ciekawego, a dla mnie to wygląda tak, jakby to było dosłownie to samo, co jest już, tylko po prostu było więcej samochodów. Bo ani te samochody nie miały chyba jakiejś broni zamontowanej, ani no nie wiem, już bardziej dla mnie wyglądało, wiesz, ciekawiej strzelanie się z samochodów w jednej z najlepszych gier ostatniego roku. Ghost Recon Wildlands. Wildlands. No nic, ale właśnie, to Piotrze, to zrobimy takie płynne przejście. W co ostatnio grałeś? Tak.
No grałem nawet tuż przed nagraniem w Into the Bridge.
Przyznam się bez bicia, że też, chociaż później sobie przerzuciłem szybko na... Byłem na ostatniej misji, bo Bernardzie, to pewnie widziałeś właśnie na zwiastunach, na zdjęciach. Generalnie chodzi o to, że jest w pewnym... to też jest taki tak, rogalik, że jest konstrukcja taka, że po prostu nie ma czegoś takiego jak sejwowanie i powtarzanie, po prostu możesz sobie zasejwować, żeby wyjść z gry, ale sama gra jest ciurkiem, tak? Że jak zginiesz, i tu mniej więcej jest to tak zrobione, że jesteśmy chyba w jakimś takim świecie przyszłości, gdzie który został zaatakowany przez jakieś, nie wiem, czy to te potwory, te gigantyczne potwory, to one są z...
Nie no, w skrócie Pacific Rift. Nie?
Tak, taki Pacific Rift, tak, że one chyba z podziemi gdzieś wyszły, jakby jakieś przejście, bo raczej nie z kosmosu.
Ola. Pacific Rift.
Tak, No w sumie, nie, masz rację, bo sterujemy mechami, to są mechanizmy, każdy ma troszeczkę inną broń, inną specyfikację i generalnie to jest gra taktyczna na bardzo małej planszy i znaczy właściwie to, zanim przejdę do szczegółów, chodzi o to po prostu, że w tym świecie, no nie, są 4 wyspy, które musimy, przynajmniej 2 musimy oczyścić, zanim dojdziemy do takiej finałowej potyczki. I ja do tej finałowej potyczki doszedłem, ale ona składa się przynajmniej z kilku, nie wiem, etapów i na tym drugim etapie niestety poległem i przyznam się, że po prostu jest ten sam miód, który wypływa właśnie z FTL-a. A to jest gra, która w swojej podstawie jest grą taktyczną. Mamy bardzo małą planszę. Trochę mi to przypominało jak plansza jak w Regalii, chociaż w Regalii jest jednak ciut większa. 8x8 taki kwadrat, nie? Pod kątem...
No, wiesz co, one są, niektóre są troszeczkę mniejsze, niektóre są większe. Tam, tak. Bo to chyba nie jest... Tak, znaczy, ja tego nie liczyłem, ale tak grając mam wrażenie, że niektóre te plansze są troszkę większe, niektóre są mniejsze. Mhm. Zwłaszcza jak coś tam się z nimi dzieje.
Tak, właśnie, tereny są bardzo zróżnicowane, bo mamy... ta pierwsza jest taka chyba... znaczy, ta druga jest pustynna chyba wyspa, ta kolejna jest chyba jakaś lodowa i ta pierwsza chyba jest po prostu jakimś, nie wiem, taka zwykła, taka tradycyjna, że są lasy, łąki, nie wiem, jak to powiedzieć. Bo jest taki, że jest kilka tych. Ja niestety nie odblokowałem tej 4. wyspy, więc nie mam pojęcia dokładnie, co tam to oferuje, ale są efekty związane na przykład, nie wiem, z, że to nie są efekty pogodowe, ale są związane, znaczy chociaż jest efekt pogodowy, bo może być burza z piorunami i może być erupcja wulkanu, może być trzęsienie ziemi, może być fala, no nie, która zalewa na planszę. Jakby plansza się potrafi zmieniać bardzo płynnie, ale w samej swojej esencji to jest taktyczna gra, gdzie mamy po prostu jedną akcję na ruch i drugą akcję na atak. I oczywiście gra wydaje się prosta, ale ona jest bardzo złożona w takich tych drobnych takich elementach, jak na przykład, nie wiem, rozbudowa naszego mecha. Umiejętność, którą zdobywamy, umiejętności, które rozwijamy poprzez zdobywanie doświadczenia, bo zabicie każdego robaka powoduje, że nasza postać się rozwija. Oczywiście są to takie pasywne umiejętności, które wynikają z tego zdobywanego doświadczenia, ale jest jeszcze ten cały system wymiany broni, doładowywania rdzeni, dorzucania do naszych mechów. Wiesz, można po prostu zrobić z nich potężne maszyny, tylko nie wiem, Piotrze, czy na tym etapie, jak na przykład, nie wiem, ile tych wys na przykład oczyściłeś, zanim doszedłeś do tej finałowej potyczki, ale ja nie widziałem w ogóle, żeby można było na przykład naprawdę rozbudować bardzo mocno te nasze mechy, że brakowało mi tych rdzeni.
To jest tak jak w FTL-u. W FTL-u zawsze brakowało tobie czegoś, nie mogłeś zrobić sobie maszyny do niszczenia i tak dalej. No i tu też tak trochę jest. Oczywiście, jeżeli wyczyścisz 4 wyspy, to jednak tych rdzeni, nierdzeni, czy tam dodatkowych broni zdobędzie się trochę więcej, ale wtedy i ostatnia potyczka będzie trudniejsza. Bo o czym gra lojalnie informuje, to, że finałowy pojedynek będzie skalował się do tego, jak bardzo my jesteśmy rozbudowani.
Aha, ten sposób.
Czyli zawsze ma być tak samo trudno. Natomiast ja, bo tu mówiłeś o tym, że to jest gra taktyczna i absolutnie ze wszystkim się zgadzam, natomiast mam jedno skojarzenie, którego nie jestem w stanie się pozbyć i im więcej gram, tym coraz silniej mam wrażenie, że tak jest, że to jest gra logiczna. Bo gry strategiczne czy gry taktyczne zazwyczaj polegają na tym, że masz jakiś cel, który chcesz osiągnąć, czyli na przykład zniszczenie wroga, rozplanowywujesz sobie swoje działanie i potem je egzekwujesz. Mhm. A tu jest trochę inaczej. Tutaj widzisz, co ma się stać i musisz wymyśleć, jak zminimalizować to zagrożenie. Czyli tak naprawdę musisz rozwiązać... Ta gra się składa z serii mini zagadek,
tak,
które oczywiście rozwiązujesz przez poruszanie czołgami, czy tam mechami i tak dalej, ale tak naprawdę reagujesz na to, co ty dostajesz, a nie wymyślasz sobie strategię przyszłościową.
Tak, no bo w ogóle...
No, tutaj nie ma długoplanowego startowania, to jest tylko i wyłącznie całość ogranicza się do tego, żeby reagować na to, co zrobi tobie, tak, zrobią robale w następnej turze.
No, bo...
I to mi tak strasznie jakąś grę logiczną przypomina, że oczywiście wszystkie umiejętności, czołgów, czy tych mechów, to o czym mówisz, jest jak najbardziej i to tylko daje tobie dodatkowe możliwości reagowania, tak jakbyś w Sudoku miał dodatkowe cyfry do wpisywania, coś w tym stylu.
Zdecydowanie, bo gra, znaczy wszystkie te walki, cała ta potyczka to jest 7 tur. Nie widziałem ani jednej walki, która by trwała dłużej, nie wiem, więc...
Aż 7?
No tak, że masz...
A to widzisz, może na normalu, to zapewne na normalu jest trudniej, znaczy na pewno jest trudniej, bo ja gram na easy najdłuższe trwają po 5 chyba, czy 6.
I tu na przykład nie chodzi o to, żeby nawet zniszczyć całkowicie przeciwnika, chociaż z tego wynikają bonusy, no bo jeśli wykonasz takie dodatkowe zadania w misji, to dostajesz nagrody, tam te gwiazdki, to tak zwana reputacja, którą później możesz wydać w takim sklepie. Za każdym razem, jak oczyszczasz wyspę, to tą reputację wydajesz, możesz sobie te rdzenie dokupić, możesz sobie broń dokupić, możesz doładować tą sieć energetyczną, ten power grid, dlatego że to jest ten jakby odmierzacz naszego życia, bo mech może być rozwalony, oczywiście pilot może zginąć, czasami może być tylko jakby wyłączony z rozgrywki, ale za każdym razem, jak właśnie niszczony jest budynek, to tracimy jedną kreskę z tego właśnie power grid. I ja na przykład czasami najbardziej się na przykład zastanawiałem, tak mówisz, jak logicznie to rozwiązać, żeby nie rozwalić przeciwnika, tylko na przykład go przesunąć, żeby na przykład nim zablokować miejsce, otwór, z którego wyszedł kolejny potwór. I po prostu taka taktyczna gra, no nie wiem, ile na przykład jest możliwości resetowania tur na przykład na innych poziomach trudności. Na normalną jest tylko jedna i czasami mi się po prostu zdarzało, że po prostu powtarzałem, żeby zobaczyć, no nie, czy jednak to rozwiązanie będzie lepsze. Dlatego, że po prostu jeden mały błąd czasami ci kosztuje no wszystko. I naprawdę na tym etapie, na którym ja byłem, no to wszystko po prostu taki wyjątkowo udane przejście, prawda? No właśnie przeleciałem przez te wyspy i byłem gotowy na tą ostateczną potyczkę i tam rzeczywiście to, że ona jest z kilku poziomów się składa, to mnie zgubiło, nie? Że już byłem przekonany, że nie muszę się martwić, że to już jest koniec, a tu proszę, ale dla mnie to jest w ogóle, jak ta gra wygląda, bo to jest oczywiście ten sam styl graficzny, ten sam taki pixel art, więc można powiedzieć, że jest w tym samym uniwersum. Niemniej FTL był taki bardzo prosty, nie? Że ten statek był oczywiście ładnie wyglądał, ale to ten układ tego ten statek, te pomieszczenia, to wszystko było takie bardzo proste. Tutaj też jest taka grafika pikselowa i wydaje mi się, że bez problemu można było tą grę wydać, tylko oczywiście programistycznie no, trzeba by nad tym posiedzieć. Na Amidze. Bym ją zobaczył na Amidze bardzo chętnie. Bo ona mi na początku też przypomniała...
Może troszeczkę cię ponosi, ale...
Ale pamiętasz Populusa na przykład, nie? No to była gra, która wydawało się, że technicznie stoi wyżej niż na przykład Into the Bridge. Ja mi się wydaje, że dałoby się zrobić. Oczywiście... No nie wiem, była taka gra, tylko nie pamiętam, czy bym ją porównał dokładnie do chociaż widok był z góry, Battle Isle. Nie wiem, czy kojarzycie.
No Battle Isle, nie widziałem tego naszego Into the Bridge, bo jeszcze nie grałem, ale mam. Natomiast Battle Isle, tak patrząc na to, to są dwie różne, trzy różne rzeczy, pięć różnych rzeczy,
taktyczną, taką strategiczną i w ogóle tam było parę bardzo ciekawych rozwiązań. Ale tak jak mówię, no, że Battle Isle było na Amidze, więc wydaje mi się, że tę grę też można byłoby wykonać.
No się wie, żebyś redukował rozdzielczości i tak dalej, to pewnie by szło, no jak się uprzesz, to czemu nie?
No tak.
No wydali Tower tam 51, czy tam 57.
No ale to jest potrzebna Amiga, taka wiesz, za parę tysięcy.
Amiga jak komputer.
Złotych, tak, więc...
No przepraszam, czy sugerujesz, że Amiga to nie jest komputer?
Trafne.
Nie, ale w niej jest tak klimatyczna w ogóle ta gra. W ogóle strasznie mi się podoba ten motyw, chociaż wolałbym, żeby na przykład były dwie kapsuły, bo za każdym razem jak zginiemy i musimy restartować grę, to jest ten moment, że nasz jeden z żołnierzy może się przenieść w czasie i całe tego doświadczenie, te umiejętności, które zdobył, że one nie przepadają.
A to strasznie spoilerujesz.
Ale to wszystko jest na początku, jasne, wiesz, Zresztą tam nie ma żadnej fabuły takiej generalnej.
Spoiler alert.
Masz po prostu...
Ale ja nie wiem, czy chcesz, żebyś mi tłumaczył, na czym polega cała ta gra, jeśli dopóki w nią nie zagram.
Nie, chodzi mi bo chodzi mi o to, że ty jesteś na tyle zainteresowany, że pewnie się nie, ale jeśli ktoś ma wątpliwości, no to mi się wydaje, że...
Zdaję sobie sprawę, że od dobrych pół godziny mówimy tylko o tej jednej grze.
Tylko pół godziny nie wierzę, ale dobre 15 minut tak.
Czy ja dodam tylko, że wciąga jak narkotyk. Ja wczoraj chciałem odpalić sobie na chwilkę, zaliczyć jedną wyspę. Skończyło się na tym, że grałem przez 4 godziny. Tylko, że ogromna różnica, która jest w stosunku do FTL-a, którą zauważyłem, to to, że FTL od samego początku, nawet na Easy, był bardzo trudny. Przejście FTL-a na Easy to było wyzwanie, które się zazwyczaj udawało po wielu godzinach. Prawda. A na normalu właściwie był nie do przejścia. Bez ogromnej ilości też szczęścia w losowaniach tego tam, co ci wychodziło.
No i też trzeba było przejść ileś tam razy naprawdę na Easy, zamiast nim.
Tak.
Mogłeś przejść na normalu tak naprawdę.
Into the Bridge, za pierwszym razem jak do niego zagrałem, udało mi się od razu dojść do końca gry. I za drugim razem też, i za trzecim razem też, więc na Easy oczywiście, więc gra na tym i na Easy jest dużo bardziej przystępna. Jak tam gadałem z kilkoma osobami, które grają w niej już od dłuższego czasu, to mimo jakichś tam 30 godzin na liczniku i bardzo już dobrego zapoznania się z grą, na normalu jeszcze mi się nie udało przejść. Czyli tutaj faktycznie Easy jest takim poziomem, który można się spokojnie nauczyć tych mechanik.
Może faktycznie
sobie,
Easy to Easy, prawda?
Tak, poodblokowywać sobie mechy i tam zobaczyć, jakie mogą być możliwości broni, kombinacji z kombosami, z tym, co tam się może w trakcie walki dziać, jakieś właśnie tam te pioruny, niepioruny, fale i tak dalej. No i potem już normal staje się faktycznym wyzwaniem takim do zrobienia.
Rozumiem, że jak przeszedłeś grę, to po prostu odblokowałeś te dodatkowe możliwości, no bo ja cały czas operuję tymi trzema podstawowymi mechami, jeszcze nie udało mi się nawet czwartego chyba podróżnika w czasie odnaleźć, nie? Więc jakby zastanawiam się, czy jednak nie spróbować tylko ze względu na to, żeby nie po prostu obniżyć sobie poziom trudności, tylko po prostu, żeby sobie odblokować parę rzeczy. Zastanawiam się, czy jednak...
Znaczy gra jest zrobiona na tej zasadzie, że jest tam bardzo dużo rzeczy, które można odblokować. Znaczy są wyzwania w rodzaju na przykład uratuj w sumie przez wszystkie swoje gry 150 tysięcy ludzi. Albo odblokuj 50 punktów tej reputacji łącznie przez wszystkie gry. Plus oprócz tego są challenge zrobione pod konkretny rodzaj grania, czyli na przykład przejdź grę, czy tam przejdź trzy wyspy, nie tracąc ani jednego punktu energii. I za wszystkie te rzeczy, które udaje nam się robić, dostajemy monetki. I monetki używamy do odblokowywania kolejnych zestawów mechów. I one tam kosztują, niektóre kosztują 2 monetki, niektóre kosztują 6 monetek. Mi po pierwszym przejściu, gdzie zaliczyłem dwie wyspy i potem przeszedłem grę, to dostałem chyba w sumie 4 monetki. I odblokowałem sobie jakiś tam inny skład mechów. Potem, jak drugi raz grę odpaliłem, to odpaliłem tymi samymi, którymi grałem na początku, bo już się nimi nauczyłem. No ale w ten sposób, wiesz, możesz po prostu rozpoznać, które do czego służą. No i na końcu też można sobie budować skład dowolnie wybrany z tych, które już odblokowałeś.
No widzisz, to muszę spróbować, bo ja mam no, tak dużo satysfakcji z tych wyzwań, które są na tym, ale znowu mam ten problem, że przegrałem już wiele godzin, a jednocześnie nie udało mi się właśnie tak naprawdę nic rozwinąć. Oczywiście ten mój główny pilot, podróżnik w czasie, ma maksimum doświadczenia.
To jest roguelike, więc tutaj tak naprawdę nigdy nic nie rozwiniesz. Jedyne co się, tak samo jak w FTL-u. W FTL-u mogłeś odblokować sobie to, że zaczynałeś innym statkiem i to tyle, tak. Ale gra za każdym razem zaczynałeś tak jakby ją od zera. No i to jest dokładnie tak samo. Możesz sobie mieć inne pojazdy, ale to nie jest tak, że one będą lepsze, tylko one będą inne. Na przykład są jakieś tam, które mają właśnie zabawę z pogodą, dajmy na to, albo takie, które operują na używaniu ognia, albo jakieś tam latające maszyny i tak dalej. Więc to nigdy nie jest tak, że odblokujesz sobie mecha z Pacific Rim i generalnie jednym kliknięciem wygrasz grę. Nie, to zawsze jest roguelike, który zawsze zaczynasz od początku i faktycznie jest ta możliwość wykorzystania pilota z poprzedniej linii czasowej, czy też któregoś tam, których sobie odblokuje, też się znajdujesz w trakcie gry, nie? Ale mówię, niesamowicie wciągająca gra logiczna, która przy okazji jest ubrana trochę w fotołaszki strategii czy tam gry taktycznej.
No, znaczy ja bym powiedział, że taktyczno-logiczna wtedy tak, że, bo moim zdaniem to jakby jednak ten element taktyczny moim zdaniem jest trochę dużo ważniejszy, ale ten element logiczny jest o tyle interesujący, że za każdym razem, kiedy rozgrywasz szpatię, to nie traktujesz jej jako takiego, wiesz, nawet samo to rozstawienie początkowe, prawda, tych mechów, no sprawia, że jakby, znaczy, że musisz się zastanowić, nie, czy na pewno jeszcze na przykład jakich przeciwników możesz spotkać, nie? I ja już zacząłem po prostu blokowywać pewne miejsca, które wiem, że na przykład jeśli pojawi się na przykład taki robak, taki żuczek, który rzuca takim glucikiem, który lubi się gdzieś tam przyczepić, to wiem, że po prostu już na początku zablokuje jakieś przejście albo stanę między budynkami i to spowoduje, że przynajmniej tam w tym miejscu na samym początku tam tego nie rzuci, mnie nie zaskoczy, więc.
Tak, na przykład nie ma nic gorszego niż ten robak, który kamienie ustawia wokół siebie, jak masz misję z pociągiem.
To jest w ogóle. Ale no, ten minimalizm tej gry jest tak fantastyczny i to oprawa, i ten klimat. I mimo, że ta fabuła jest tak naprawdę, tam nie ma głównej fabuły, tam jest po prostu tylko świat, w którym się to wszystko dzieje. Może jakbyś przedstawicieli tych dużych nacji, ale reszta to już po prostu jest ten miód, można sobie dopowiedzieć, więc może powstanę jakiś fanfiction w tym klimacie.
Ja tylko powiem, że po FTL-u już tak podejrzewałem, natomiast Into the Breach absolutnie potwierdził mi to w pełni, że jak za te kolejne 4 czy 5 lat dostaniemy grę od Subset Games, to będę jej wyczekiwał od pierwszej zapowiedzi. Dokładnie. Bo widać, że to są absolutnie niesamowicie utalentowani ludzie, którzy spokojnie i systematycznie są w stanie robić takie gry, jakie umieją zrobić.
Tak, trochę jak oczywiście w innej skali, i oni są po prostu mniejszym studiem, ale jak Supergiant Games, za każdym razem po prostu robi jakąś grę, która jest na swój sposób wyjątkowa. I tak było z Tranzystorem,
z Bastionem, z Spire.
I po prostu każda jest, niby coś tam jest takiego znajomego, że tak jak patrzysz, to ci wydaje, że rozumiesz, że to będzie taka i taka gra, nie? Że to ma jakiś slasher z wizokiem izometrycznym. Tak samo tutaj, patrzysz na nie, tam wszyscy mówią, Final Fantasy Tactics, albo to, tamto, ale naprawdę gra ma takie głębsze dno, że się tak wrażę, i naprawdę absolutnie ja polecam bardzo, no i tak mówię, nie udało mi się przejść.
Bernardzie, zagraj czym prędzej. No,
dokładnie. Kolejny, właśnie, Piotrze, ale w co ostatnio grałeś, co nie było to Into the Breach, nie wiem, sięgnąłeś po Kingdom Come Deliverance?
Tak, sięgnąłem, ale ja powiem ci szczerze, mało grałem jeszcze w Kingdom Come Deliverance, dlatego że troszeczkę jednak czekam na więcej update'ów, zwłaszcza, że mi tam jeszcze weszły inne gry, ale mógłbym powiedzieć, że przeszedłem tutorial, czyli te 10 godzin grałem.
A widzisz, ale gdzie się kończy tutorial w takim razie? Po ucieczce z tego drugiego zamku? Z tego, znaczy grodu?
No tak, tak chyba można by uznać.
Tak. W ogóle klimat jest fantastyczny, bo wspominaliśmy w poprzednim odcinku z Rysławem, tylko wtedy to było też takie pierwsze wrażenia i Rysław gra na Xboxie, więc te problemy
pierwsze
techniczne...
Pierwsze wrażenie po 60 godzinach można dalej.
Tak, że po prostu dużo problemów technicznych, no nie, jakby odwracało jego uwagę. Ja gram na komputerze klasy PC. O, dostałem właśnie z reżyserki informację, że Bernardowi się internet skończył.
Ojej, czy zasypało śniegiem?
Właśnie sprawdzę, czy ma jakieś 3G albo alternatywę.
A niby XXI wiek.
No, to czekaj, damy mu 2 sekundy na podniesienie się. co tam mi pisze. Internety się skończyły, mam zasięg w domu, ale nagrywać się na tym nie da. No, w takim razie Bernardowi, chyba Bernarda tak przysypało, że przysypało mu wszystkie te jego anteny. Internet odłączyło i tak dalej, więc mamy pierwszą ofiarę ataku mrozu.
Ofiarę, tak. Ale ciężko się ma wino, więc nie...
No, Bernarda internet. Jeśli się Bernardowi uda podczas tego nagrania jeszcze dołączyć, włączyć, prawda, do globalnej sieci zwanej właśnie internetem, to będziemy, to bardzo będziemy się cieszyć. Niestety w tym momencie dziękujemy ci, Bernardzie, i do usłyszenia następnym razem. Wracając do Kingdom Come Deliverance, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o problemie technicznym, ja jeszcze nie grałem wtedy, teraz sięgnąłem po wersję PC-tową. I na PC-cie no, wygląda przepięknie. Wiesz, no, ciężko mi nawet porównać ją do Wiedźmina, bo Wiedźmin jest taki baśniowy trochę mimo wszystko, że on wyglądał fantastycznie, ale tam masz te krainy, wiesz, potwory z krainy borostworów i tak dalej, wiesz, no, dużo takiego folkloru baśniowego, te potwory takie jak tam Manticora i te inne jakieś tam faunę, florę, której w realistycznym świecie średniowiecza z początku XV
wieku... występowało.
Tak, więc jest pięknie zielono, wiesz, ten gród wygląda bardzo ładnie, te domy są świeżo oklepane tam jakąś papą, no, palisady są przepięknie nastrugane, no, wszystko wygląda ślicznie. W ogóle pierwszych kilka chwil w ogóle w tej grze to tak sobie spędziłem na oglądaniu tych widoków pocztówkowych. No, ale później oczywiście bo akcja nabiera tempa, no bo początek jest taki rzeczywiście taki ospały trochę, nie? Bo budzimy się jako Henryk, syn Kowala, który ma przyjaciół oczywiście, z kumplami lubi obrzucać.
Zapił
wczoraj w nocy, tam wiesz, zbałamucił jakąś dziewkę, więc rano, żeby sobie humor poprawić, obrzucił jakiegoś Niemca dom kulkami z kupy, czy jakiegoś tam innego łajna, wiesz, pobił się z jakimś dłużnikiem, no taki, wiesz, dzień z życia młodego syna Kowala, tak. No ale kiedy już, prawda, się wyszalał w tym fantastycznym grodzie, napił, pojadł, to postanowił ojcu pomóc wykuć fantastyczny miecz. No ale później zaczyna się ta właściwa taka akcja, no i gdzie to, jak to się mówi, nabiera tempa, gród zostaje zaatakowany. No nie chcę mówić dokładnie, co się wydarzyło, ale w każdym razie musimy uciekać z tego grodu i muszę przyznać, że ta ucieczka to było takie stresujące dla mnie wydarzenie, bo gra jest z perspektywy pierwszej osoby. No taki wygląda taki jak Skyrim właściwie, takie kolory no niemal jak w Oblivionie są właściwie, taki interfejs nawet trochę jak z Obliviona, chociaż gra oczywiście na jest dużo bardziej rozbudowana, to wiesz, te systemy zakładek, ale o tym to można by godzinami opowiadać, no ale w każdym razie gra jest z pierwszej osoby i za każdym razem jak uciekałem przed tymi żołnierzami wroga, to oczywiście nie mogłem się oglądać za siebie, bo zwalniałem wtedy i oni mnie dopadali i siekali tymi mieczami, więc ja po prostu jak szalony uciekałem, nie wiedząc co się dzieje. Później jak dopadłem tego konia, to naprawdę zajeżdżałem tego konia i zawsze mnie ci niewidzialni, znaczy oni są widzialni, jak się obrócisz tam gdzieś, zatrzymasz tutaj, to widzisz, że oni po prostu ci snajperzy z łukami na tych koniach są, nie? Więc oni jakby cię gonią cały czas, ale bo za 3 czy 4 razy musiałem, wiesz, podchodzić do jazdy konnej, żeby uciec z tego grodu, ona się chyba nazywa Skalica. Jeszcze takie zawiązanie akcji jest bardzo ciekawe. Oczywiście ja jeszcze nie wiem, jak ta fabuła się rozwinie na zasadzie, czy my jesteśmy jakimś wybrańcem, wiesz, bo już samo to, że okazuje się, że ten ojciec, którego my mieliśmy za prostego kowala, który no może kowalem zdolnym
coś
jest.
Coś się za dobrze bił.
Tak, ale ma jakąś taką przeszłość. Tam w Pradze coś o nim wiedzą, więc jakby jest ta taka nutka tajemnicy, no nie, że są ludzie, którzy wiedzą coś więcej o rodzinie właśnie Henryka, ale o tym nie mówią. No i wiesz, ale ja jestem na tym takim etapie, wiesz, poznawania tego świata, nie? Uciekłem z tego jednego grodu, teraz próbuję się wydostać z tego, w którym jestem. Wiesz, ja też jestem w ogóle na takim początkowym etapie, ale naprawdę strasznie mi się podoba Kingdom Come Deliverance. Nawet obejrzałem, bo ktoś gdzieś linkował na jakiejś grupie, był program w czeskiej telewizji. Ja po czesku to ani słowa, nie? Wiadomo, że tylko to, co jakby nasze wspólne języki mają wspólne, no tam to, prawda, ten rdzeń, ale reszta to tak różnie, ale przez to, że wiesz, jakby oglądałem ten program i to było tak profesjonalnie prowadzone, wiesz, było studia, zaprosili jakiegoś kilku gości, bo to było złożone, wiesz, rozmawiali właśnie, to wiesz, rozmowa, oni traktują Kingdom Come Deliverance jak w Polsce traktowało się Wiedźmina 3. Naprawdę.
Dobro narodowe.
Tak, i wiesz, bo oni wiedzą, no nie, znaczy na pewno mają tę świadomość, jak kulturalnie i w ogóle finansowo, wiesz, CD Projekt wyszedł, znaczy jak kulturalnie właśnie piętno na całym świecie gier Wiedźmin 3 odcisnął i jakim w ogóle sukcesem dla CD Projektu to była gra, wiesz, jakim finansowym. I w Kingdom Come Deliverance tam się mówi, że tam się sprzedało milion egzemplarzy. Ja wcześniej słyszałem, że 500 000, teraz gdzieś słyszałem, że 1 000 000. Ja się strasznie cieszę. Dlatego, że to jest taki projekt, który na początku nigdy by się nie pojawił, gdyby nie Kickstarter. Więc to jest kolejny sukces Kickstartera, który pozwolił powstać grze, która na pewno jest czymś więcej niż jakimś grą niezależną, a wygląda jak naprawdę gra z górnej półki. Nie? Wiesz, to jest coś ciekawe. Oczywiście to, że oni zaczęli... Daniel Wawra. O, już sobie przeczytałem teraz. Daniel Wawra się nazywa. Ten główny projektant Kingdom Come Deliverance. I to jest też człowiek, który wiele razy na pewno to słyszałeś, bo to jest taki, to się powtarza często, że to jest jeden z projektantów mafii pierwszej i drugiej.
Tak, wiesz, tak.
No oczywiście. I Hidden and Dangerous, to już w ogóle taka gra z zamysłu czasu, jeszcze z poprzedniego milenium. Więc to, ale wiadomo, że Kingdom Come Deliverance to już ta gra nigdy nie zostałaby ufundowana w całości z Kickstartera, więc w końcu się pojawił chyba Deep Silver jako taki duży wydawca, który zainwestował w studio i chwała im za to, bo też chyba sobie zdawali sprawę, że jak ta gra dobrze wyjdzie, to nawet taki sukces w skali, tak, wiesz, jak malutka część, no nie, sukcesu Wiedźmina wystarczy, żeby no naprawdę nie, no ja nie chcę mówić, że o pieniądzach, no nie, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że po prostu ważne jest, żeby takie gry, które na przykład wydają się na papierze zupełnie nieinteresujące, bo to jest gra, która odchodzi od tej baśniowej baśniowości RPG-ów, tak? Że jest realistyczna, że podchodzi do nawet do rozgrywki bardzo realistycznie, bo tam jest, jak powiedziałem, tam jest mnóstwo systemów, wiesz, no, walka nawet może się wydawać taka trochę monotonna, żmudna, dlatego że polega na tym, że jak machamy mieczem, no to wiesz, odpowiednie uderzenia, cięcia, kucia, parowania, to wszystko ma znaczenie. Nasza postać potrzebuje snu, potrzebuje jeść, może krwawić, więc trzeba czasami rany opatrzyć i tak dalej. Więc jakby jest mnóstwo takich pomniejszych systemów, a wszystko jest tak ładnie w takim interfejsie bardzo edukacyjnym pakowane i czasami jeśli chcemy poznać... Znaczy oczywiście to są takie wpisy bardzo takie encyklopedyczne, krótkie, ale myślę, że na tyle interesujące, że na przykład jakbyście poznać, nie wiem, sztukę krawiectwa XV wieku albo modę z tamtego okresu, to wszystko jest w taki sposób bardzo ciekawy, przystępny, opisany i można to zupełnie zignorować, a można to taki właśnie traktować jak na przykład, nie wiem, na kodeks w Mass Effect'cie. Nikt nigdy nikomu nie korzystał nie kazał korzystać z tej encyklopedii wewnętrznej, ale sam fakt, że ona tam była i czasami jakbyś chciał poszerzyć swoją wiedzę, wiesz, kilka klików i jesteś, to jest wartość sama w sobie.
Czy zakochałeś się w skrócie, powiedz mi? W grze, w sensie.
Ale to są takie, wiesz, pierwsze właśnie wrażenia, bo przyznam się wybicie, że...
No ale mówisz o miłości od pierwszego wrażenia, nie?
No jest coś takiego, że ten klimat w tej grze, wiesz, ten się niewieczny i ta oprawa i w ogóle animacja postaci oczywiście tam wygląda czasami drętwo, ale jeśli chodzi na przykład o konie, to udało... Moim zdaniem, jak wiesz, te galopujące konie, czasami gdzieś widzisz na jakimś... Jest taki, tak czasami są takie ujęcia trochę jakby filmowe, nie? Że naszą postać czy jakieś inne postaci widać w większej odległości i widzisz te pędzące, galopujące konie, no to fantastycznie wygląda ta animacja. Więc jakby udało im się stworzyć naprawdę taki no cieszący oko obraz świata. Ja nie wiem, jak długo, prawda, jak w ogóle duży jest teren gry, ja nawet nie chcę tego porównać oczywiście do terenu Wiedźmina, bo Wiedźmin to jest, wiesz, cały świat i jeszcze kawałek, nie? A tutaj to może być dużo mniejsze, ale naprawdę udało im się no, stworzyć grę, która przepięknie wygląda i jest tak cieszy oko, to jest taki cukiereczek dla oka. Jednocześnie no, mnie ta intryga, no nie tych wielkich królestw, tych zwaśnionych krain, włodarzy, mnie bardzo interesuje, nie? Bo Nie powiem, że zaraz gdzieś sięgnął po książkę, żeby przeczytać o tym Zygmuncie Luksemburczyku, ale fakt, że to są postacie autentyczne, tak? Przynajmniej No takie mam wrażenie, nie? Chyba to gra próbuje...
Nie, no chyba na pewno to jest na podstawie, że tak powiem, faktów historycznych.
Tak, więc możemy mieć wrażenie, że właśnie faktycznie w jakimś takim ważnym momencie historii bierzemy udział, nie? Że to się w ogóle dzieje tam... Ja mogę się mylić, ale to jest chyba 1403 rok? Może później, może ten?
Jakoś chyba tak.
To ja sobie mówię, a co by było, taki DLC, no nie? Bitwa pod Grunwaldem, że tam u Polaków, bo tam jest tyle... Wiesz, no bo to jest tak, że te imiona niektóre są takie, wiesz, polskie, bo tam czasami są, że jakieś Bożence, która jest gosposią, czy jakąś kucharką u tego drugiego włodarza na tym drugim grodzie, już wspomniałem, jak się nazywa ten drugi gród, Talmberg, do którego uciekamy.
Coś takiego.
Tak, no jest parę takich akcentów właśnie fajnych i nie wiem, czy to wynika z tego, że rzeczywiście, no, tak się mieszkało, no nie, że to Polanie, prawda, z tymi Polachczyk, Ruchs, czy jak to tam było?
Dwaj Bartanty.
Tak, no, bo tam masz tych Niemców, którzy mieszkają, więc jakby to jest taki bardzo kosmopolityczny świat. Tam ci Niemcy z akcentem oczywiście mówią. No wiadomo, kogo tam nie ma, a wiadomo, że tak akurat miejsce akcji jest na szlaku jedwabnym. No ale nie będziemy podejmować tego tematu, bo to jest temat trudny i nie da się go delikatnie ugryźć bez kontrowersji, więc Piotrze, bo ty grałeś, nie wiem, jakie są twoje pierwsze wrażenia, czy na chłodno podchodzisz bardziej do...
Nie, mnie ten tytuł absolutnie zauroczył. Ja ten klimat, dokładnie to wszystko, o czym mówisz, że dostaliśmy RPGa, który jest niesamowicie rozbudowany w tych wszystkich swoich malutkich mechanikach i tym, że nie wiem, jeżeli rozmawiamy z szlachtą, to zupełnie inaczej się mamy szansę z kimś porozmawiać niż z chłopem. Czy samo w sobie to, że nie jesteśmy jakimś tam bohaterem ratującym świat, a dwóch bandytów z mieczami to jest dla nas przeszkoda nie do pokonania tak naprawdę. Mhm. Czy no to, że masz poczucie takiego faktycznie bycia w tym świecie, plus te tam pierdoły, jak na przykład to jedzenie, czy to, że jak jesteś głodny, czy rzeczy, których ja nie doświadczyłem, ale też o tym czytałem, czyli na przykład jak, co się dzieje, kiedy się upijemy. Że jeżeli nie odeśpimy tego, to normalnie będziemy mieli kaca i to wszystko będzie wpływało na grę, czyli taki faktyczny, a jeżeli schlejemy się tak, że stracimy film, to w ogóle możemy się obudzić w zupełnie innym miejscu świata i wiesz, bez ekwipunku przy sobie, bo ktoś nas tam
okradł. Moja pierwsza rozgrywka się skończyła na tym, że wylądowałem w więzieniu, a że akurat w więzieniu byłem wtedy, kiedy był atak na nasz gród, na Skalicę. No to dla mnie to był game over, nie? Było ciekawe, mówię, o, no. Zupełnie, bo tak mówię, o, wiesz, pierwsze wrażenie było takie, o, taki zupełnie losowy przypadek, nie? Przyłapali mnie na kradzieży tam siekierki, nie? Bo myślałem, że odbieram swoje tam dla ojca, ale to okazuje się, że mój jakiś strzelnik nie podobało mi się. Jakby gra zareagowała, że jakby przyniosło mnie dalej w stosunku do akcji, ale jednocześnie straciłem, powiedzmy, tam wszystkie te być może dodatkowe rzeczy, które mogłem robić, nie? W tym sensie, że później akurat wiedziałem, że na przykład, nie wiem, mógłbym spotkać się z tymi kumplami, coś tam popsocić. I tak mówię, o, fantastycznie. No ale tam po tym momencie, kiedy zobaczyłem tam ogień za oknem i dotknąłem drzwi i game over, to tak jakby szybko jakby zostałem oblany kubem zimnej wody. Ale to było takie ciekawe, że myślałem, że o, gra zareaguje w jakiś sposób
trochę jak to skakanie z balkonu w Wiedźminie, nie? Które było testem na samym początku, że ludzie skakali z balkonu i się dziwili, o, mogłem się zabić, ale numer. No. Możliwili to. Jeszcze ci to pokazali.
Uda, tak, tego wszystkiego.
Tak, gra jest niesamowita. Akurat na konsolach ona niestety troszeczkę jeszcze momentami miewa problemy, dlatego ja postanowiłem, że jednak sobie poczekam, bo też zauważyłem, że beta testy w postaci miliona graczy, który tytuł kupiło i się w niego zagrywają, doprowadzą do tego, że pewne rzeczy są tweakowane, tak jak na przykład system save'ów.
Oj Boże,
gdzie
to jest
twórcy
masakra.
Na początku mieli sobie pomysł, żeby właściwie save'ować nie można było prawie w ogóle, byłyby tylko bardzo dalekie od siebie checkpointy. Mhm. To z jednej strony miało nas tak bardziej poważnie nastawić do rzeczy, które robimy. No bo wiadomo, że jeżeli możemy save'ować w dowolnym momencie, to save'ujemy, przeprowadzamy rozmowę, coś nam nie poszło, robimy loada i przeprowadzamy jeszcze raz.
Tak.
Więc teoretycznie rzecz biorąc, ten taki system, gdzie save'owanie jest bardzo skomplikowane, miał być fajnym pomysłem. Tylko niestety w momencie, w którym w grze zdarzało się jakiś bug tu czy taki, czy na przykład ona w ogóle nawet nie save'owała gry przy wychodzeniu z niej na samym początku, no to jednak bardziej to było uciążliwe, aniżeli wrzucające nas w klimat. No i tam tak samo jak system lockpicków, otwierania zamków w kradziejskimi metodami też był właściwie prawie że nie do zrobienia na padzie. Tam pojawiały się tutoriale i filmiki tłumaczące, że tu musisz trzymać jedną ręką, łokciem docisnąć, to tamto.
No to jest jak na przykład, wiesz, jak masz bieg i skok, no nie? No to zwykle się robi tak, że się robi pod dwoma klawiszami, które są do siebie przyległe. A tutaj jest tak, że biegniesz z B, a skok jest z X-em, nie? Na Xboxowym padzie. No to jest tak, jakbyś, nie wiem, to najlepiej, żebyś miał po prostu dwa kciuki, żeby to wykonać. No,
dokładnie. No, tak. Więc widać, natomiast gra absolutnie odniosła sukces niezaprzeczalnie i oni będą mieli teraz na bank pieniądze, żeby sobie dalej przynidłubać. W ogóle przecież nadchodzi zapowiadany od jeszcze przedpremierowy wielki mod, który będzie całkowicie zmieniał grę i zrobi w ogóle ścieżkę fabularną w świecie Westeros. Nie wiem, czy o tym wiesz, więc dobrze, że tak, zbliża się tam wielki mod Gry o Tron. Dokładnie, dokładnie.
Ale do grania teraz to by się taka dobra koparka przydała, wiesz. 6-7 kart graficznych, nie? Można by wszystko odpalić, tak?
No tak, tak, masz rację. Podłączyć taką koparkę do monitora i jakieś tam dodać szybko procesor, coś tam i jazda. Tak.
Pierdyknąłby ten Bitcoin. To by wreszcie, wiesz, wróciły te wszystkie karty.
Wtedy wróciły do domu.
Znaczy ja nie życzę ludziom, żeby pieniądze straciły. Ja mam nadzieję, że się uda jakoś to wszystko tak zrobić, żeby ci, co mieli zarobić, zarobili, ci, co weszli w to, nie stracili, ale byłoby miło, gdyby całe to szaleństwo związane z kryptowalutami no, nie miało takiego negatywnego, wiesz, efektu na graczach, nie? Bo ja kupiłem swoją kartę graficzną długo zwlekając. Nie wiem, Piotrze, ja chyba pół roku albo rok czekałem na to, żeby sobie kupić...
Na spadek cen.
Tak, na 1060. I w końcu mówię, dobra, już nie ma sensu czekać, kupuję i tak dalej. I no, gdybym jeszcze poczekał miesiąc, to bym musiał do karty dopłacić, jeśli bym ją znalazł w ogóle w sklepach. Bo wiesz, to jest jak podstawowe produkty żywnościowe podczas zamieci śnieżnej. Nie? No, po prostu ludzie wykupują na potęgę. Czy potrzebujesz, czy nie, ale wiesz, cyk, bo się mogą przydać. I nigdzie nie było.
Straszne to jest, nie? Straszne to jest.
A w co jeszcze, Piotrze, grałeś oprócz Kingdom Come Deliverance? Bo do tego wrócimy co, tam ja za bym... jakieś 100 odcinków,
kiedy tak,
przejdziemy.
O tak, 100 godzin.
Spoiler cast taki.
Ja bym wyciągnął coś, co grałem dawno temu, ale jeszcze o tym nie miałem okazji za bardzo poopowiadać, tylko tam napomknąłem tu czy tam. A to jest tytuł, który chciałem tobie ze wszechmiar polecić ręcami i nogami. I to też nie jest tytuł krótki, bo spokojnie zapewni ci rozgrywkę na jakieś 30-40 godzin. Mhm. A mówię o... Uwaga, uwaga, Spellforce 3. O którym być może słyszałeś. Spellforce 3. Tak, jest to nowa część serii, która ma jakieś 20 lat i której ostatnia część wyszła, nie wiem, z 10 albo z 14 albo z 7 lat temu, która jest w ogóle prequelem fabularnie, ale to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Kiedy tylko zaczniesz grać w Spellforce 3, natychmiast pomyślisz o Wiedźminie, dlatego że jednej z postaci, która na początku jest w głównym wątku fabularnym, podkłada głos ten sam aktor, który podkładał głos Wiedźminowi w wersji angielskiej, więc ja miałem takie, o, Wiedźmin, to ciekawe.
Myślałem, że powiesz, że podkładał Jacek Rosenek albo, nie wiem, Yennefer podkładała głos, czy coś takiego.
Nie. Natomiast Spellforce 3 jest to gra, która jest połączeniem RTS-a i RPG-a, gdzie ja bym jednak powiedział, że z dosyć mocniejszym nastawieniem na RPG-a i to takiego w stylu klasycznych RPG-ów. To znaczy mamy sobie naszą drużynę, którą chodzimy, rozmawiamy, rozwiązujemy questy, a to tam komuś coś przenieść, a to kogoś coś tam zabić. Aha. Po czym regularnie, no bo jesteśmy z pozycji, nazwijmy to, dowódcy armii. Więc bardzo często misja wygląda w ten sposób, znaczy misja, poziom, level, quest, jaki odwał, taki odwał, wygląda w ten sposób, że udajemy się gdzieś w jakimś celu, na przykład, żeby odzyskać jakiś artefakt. No i nasza drużyna przyjeżdża i mówi, no dobrze, to nasza armia stoi sobie tutaj na wzgórzach i czeka, a my zrobimy rekonesans. I wtedy masz absolutnie klasycznego RPG-a, gdzie chodzisz sobie czterema osobami, walczysz ze stworkami, rozmawiasz z postaciami, które tam spotkasz, dowiadujesz się jakichś, wiesz, fabularnych zawiłości, NPC-ów, nie NPC-ów, coś tam. W którymś momencie w końcu pada ta decyzja, że no dobrze, słuchajcie, w tej sytuacji musimy sprawdzić naszą armię, bo artefakt jest w zamku, który musimy podbić. I w tym momencie nagle pojawia się budynek, który jest po prostu twoim siedzibą główną i budujesz sobie jednostki normalnie w stylu RTS, zbierasz surowce, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po pierwsze ten sam motyw tego, bo to tak bardzo pasuje, że właśnie i wszyscy ciebie traktują jako tego dowódcę i w ogóle z szacunkiem i och, on jest takim doświadczonym strategiem, tyle wygrał, tyle podbił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fabularnie też tam się całkiem spoko dzieje, bo rzecz się dzieje w świecie, w którym magia jest traktowana jako coś chuj. To znaczy przez to, że była wojna, w której magowie bardzo mocno zabijali bardzo dużo ludzi, no to magowie są traktowani z dosyć dużym dystansem, żeby nie powiedzieć wręcz za wrogów śmiertelnych. Trochę tak jak w Dragon Age Inquisition.
Ja się powiem, że trochę jak Niemcy.
No i my jesteśmy magiem, więc dosyć szybko zostajemy wplątani w problematyczną intrygę. No i tam historia się rozwodzi. Mówię, ja w to grałem jakieś 35 godzin. Ten cały wątek fabularny, który tam jest główny, jest całkiem spoko. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie go śledziło. Natomiast sam w sobie ten gameplay, który jest połączeniem tego RPGa bardzo w stylu jakichś Baldursów, nie Baldursów, czegoś, tylko że bardzo fajnie jest pomyślany system skilli. Bo równocześnie mamy w drużynie cztery postaci. No i te postaci, oprócz nazwijmy to naszego głównego ataku, który po prostu dostają broń i po prostu go wykonują w momencie, w którym napotkamy przeciwnika, to mają swoje umiejętności specjalne. A to mogą strzelić z firewalla, a to mogą na przykład obrazić przeciwnika, żeby skupić, jak jest tankiem, żeby skupić na nim swoją postać, a to na przykład jakieś zatrucie, a to jakaś magiczna strzała, no jak to w RPGach. No i gra wygląda w ten sposób, że sobie chodzimy naszymi ludkami w real time'ie, i kiedy widzimy przeciwnika i zaczyna się walka, to najeżdżamy sobie na niego myszką, naciskamy guziczek odpowiedzialny za skille i w tym momencie otwiera się takie kółeczko, gdzie mamy wszystkie skille aktualnie przypisane do że tak powiem, do bycia pod ręką dostępne, czyli po trzy na postać. Czas robi lekkie slow-mo, widzimy, że postacie tam się powolutku tłuką, a my możemy spokojnie kliknąć, że chcemy rzucić ten czar, albo użyć tej umiejętności, albo zrobić to, tamto, albo na przykład wypić tego potionka. I w ten sposób nie mamy pauzy.
Taka półaktywna pauza.
Tak, tak, tak. Bo to nie jest pauza sensu stricte, ale jest to na tyle duże zwolnienie czasu, że bez żadnego problemu jesteśmy w stanie te rzeczy, które, te umiejętności, które chcemy wykorzystać, spokojnie jesteśmy w stanie wykorzystać. A sam w sobie element RTS-owy jest średnio rozbudowany. No bo tam mamy oczywiście, wiadomo, kilka rodzajów surowców i musimy, bo tam cały myk polega na tym, że niczym, nie pamiętam czy w Settlersach tak było, ale cała plansza jest podzielona, cała mapa jest podzielona na obszary. I gra nie pozwoli nam się skupić tylko i wyłącznie na jednym obszarze i to nie ze względu na to, że w jednym obszarze jest drewno i woda na przykład, czy tam ryby, a w innym obszarze jest żelazo, ale również dlatego, że mamy tak jakby ograniczoną ilość pracowników, które mogą przypadać na dany obszar. Czyli budujemy sobie siedzibę główną, jest tam na to 10 ludków. No to 10 ludków możemy. 3 wysłać do tego, żeby cieli drewno, 2 wysłać do tego, żeby łowili ryby, 2 wysłać do tego, żeby kuli zbroje. No i nagle nam się ludki skończyły. Więc w kolejnym obszarze budujemy kolejną taką posterunek, czy tam jakkolwiek to się nazywało i mamy tam kolejnych 6 pracowników. No to skoro tam mamy drewno i ryby, no to tu sobie zrobimy pozyskiwanie na przykład rudy żelaza. I tak dalej. Przez to ta gra wymusza, że nie możemy sobie skupiać się w jednym miejscu i naszej bazy tak bardzo przytulać do siebie, żeby łatwo ją było bronić, tylko w późniejszych misjach czasami przez właśnie całą mapę jesteś rozłożony.
Ale to jest właśnie tak, że to jest na tę misję, tak, że na przykład masz jedną misję, gdzie musisz rozbudować to swoją osadę i to wszystko czy
masz... Nie, to wszystko jest na jednej mapie. To jest tak, że wchodzisz na mapę i najpierw normalnie sobie chodzisz jako tam właśnie RPG-owo. Czy na przykład jedna z pierwszych misji wygląda w ten sposób, że najpierw zwiedzasz świat, nazwijmy to właśnie w tym trybie RPG-owym, w którymś momencie docierasz do wioski, w wiosce mówią ciebie, że o, mamy tam problem z bandytami, proszę, ty tu jesteś generałem, który ma straszne uznanie, pomóż nam ich pokonać.
Wtedy w tym momencie przejmujesz...
Tak, w tym momencie dostajesz kontrolę nad tą wiochą, budujesz sobie tam jednostki i tak dalej, podbijasz bazę przeciwnika i w momencie, w którym już podbijesz bazę przeciwnika, to nagle pada hasło, no dobrze, to teraz musimy zejść do podziemi pod zamkiem, nie wejdziemy tam całą armią, bo się nie zmieścimy, to wychodzimy tylko w 4 bohaterów. No i wtedy nagle znowu w podziemiach masz normalnie niczym w Baldursie zwiedzanie ich w cztery osoby. Wszystko jest z takiego izometrycznego rzutu, ale w pełnym 3D, to znaczy możemy sobie dowolnie kamerką obracać. Jest bardzo ładne, bardzo grywalne. Ja w to grałem jakoś w okolicach na przełomie grudnia, stycznia i wciągło mnie niesamowicie. A ta gra przeszła bez jakiegoś głośnego echa.
Czy Spellforce mógłby mierzyć się na przykład z Divinity Original Sin? Czy jednak...
No, z pierwszą częścią. Tylko, że to też... Tylko wiesz, no tu masz ten... bo to jest taki wyjątkowy miks. Bo to nie jest tylko RPG.
Tak.
I też absolutnie nie jest RTS. To jest bardzo RPG z istotnym segmentem RTS-owym. Więc w Divinity miałeś tylko czysto RPG-owo zabawę. Mimo, że nawet jak tam było mowa o jakichś armiach, to one zawsze działy się w tle, nie?
Ten miks wydaje się bardzo interesujący. I naprawdę bardzo ładnie wygląda, że to być może być taki rodzynek, taka ukryta perełka, jak na przykład Wikingowie, nie? jak Expedition Viking.
No
nie?
Tak, tak. Wikingowie byli bardziej RPG-iem takim.
No tak, nie, ale chodzi mi o że taka gra, która.
Ale tak, chodzi
nie
o to,
to jest
się, taka gra,
jest...
która gdzieś tam przeszła bokiem, a mogła tak. zrobić pozytywne wrażenie.
I też na pierwszy rzut oka nie wygląda jak jakiś AAA, nie? Czy coś w tym stylu. To było naprawdę bardzo dobra warta zagrania, zainteresowania się gra. I tak sobie myślę właśnie, że czy Spellforce nie jest taką właśnie grą jakby z tej półki. Bez rozróżniania,
tak,
czy
tak,
to jest
jakby... taka, tak, masz rację.
Tak, że i to może być właśnie dla kogoś taki bardzo ciekawy. No, w ogóle sam dobrze wiesz, Piotrze, bo teraz pojawił się ten cykl, co się pojawi w każdym miesiącu. Ciężko jest w ogóle znaleźć czas i chociaż z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład jest bardzo skoncentrowany na jakimś, nie wiem, jakimś swoim ulubionym gatunku, to powinien być zadowolony, nie? Że to tylko tacy gracze, którzy absolutnie mają taką chorobę natręt, że muszą we wszystko zagrać, mogą mieć problem.
Ja z pełną pamiętacją kilka gatunków po prostu zupełnie odpuściłem, bo nigdy, wiesz, jak dawno, dawno temu, za czasów PSX-a, czy tam nawet jeszcze wcześniej, to właściwie grało się we wszystko.
Tak.
Nieważne, czy to były wyścigi, czy to była piłka nożna, czy to był, kurczę, gra logiczna, czy strategia. Jak była nowa gra, to było trzeba w nią grać. No a teraz już jesteśmy w tym momencie, gdzie faktycznie możemy sobie wybierać takie rzeczy, które jednak interesują nas bardziej, bo i tak nawet tych rzeczy, które nas interesują bardziej, jest absolutnie cała masa.
Tak. Ja w ogóle mam nadzieję, że z gier, które naprawdę czekam w tym roku, to jest oczywiście Red Dead Redemption 2. I już chyba, ja w ogóle byłem przekonany, że w maju ma się pojawić w tym roku, a teraz
przesunęli ją
na październik, zdaje się. I mam nadzieję, że to jest ostatnie, co zrobią, że już więcej nie... I być może to było jakieś przesunięcie nie wynikające z tego, że oni mają jakąś obsługę w produkcji, tylko bardziej, że jest to kwestia, nie wiem, jakaś takiej decyzji, że może mają jakiś inny tytuł, który chcą wydać i boją się, że...
Ploteczki mówiły, że decyzja wynikała z faktu dodawania do gry trybu Battle Royale
i mikropłatności.
Trybu First Person Perspective. No mikropłatności są od początku, natomiast ploteczki mówiły, że dodają Battle Royale, bo uznali, że jednak się sprawdzi, będzie dobrze i warto, żeby już był na wejściu. I FPP. Nie wiem czemu akurat, ale podobno tak. Może to jest powiązane z tym Battle Royale, bo w PUBG na PC bardzo dużo ludzi gra właśnie w FPP, a nie w TPP.
Zresztą ja bym... Już niech robią cokolwiek, tylko niech właśnie się... Niech się pojawi. A Piotrze, coś jeszcze czekasz na takim najbliższym czasie? Jakiś taki tytuł, który wiesz, że może ci zabrać sporo wolnego czasu?
Powiem szczerze, czekam na bardzo dużo rzeczy, bo w momencie, nie wiem kiedy ten odcinek pójdzie w eter, natomiast w stosunku do tego, jak nagrywamy, to właściwie już prawie, że dziś, bo za kilka godzin, bo jutro, 2 marca, pojawi się w wersji 1.0 Pit People, czyli gra od studia The Behemoth, która trafiła do Early Accessu jakiś rok temu, na początku zeszłego roku, coś w tym stylu. Jest to, The Behemoth to jest to samo studio, które zrobiło, na pewno znane tobie Castle Crushers.
Tak, tak, tak.
Prawda?
Tak,
Castle Crushers chodzę. Wszyscy wiedzą. Mhm. Tak. I Behemoth robi wyjątkowe gry. Ja w tego Pit People miałem okazję pograć właśnie, jak on trafił do Early Accessu i bawiłem się wybornie, bo to jest takie połączenie śmiechowatej gry, bo tam wszystko jest robione z przymrożeniem oka, na przykład z takim taktyczno, wiesz, x-komowym tym stylem.
No właśnie widzę, że
sobie
jest
po wielkiej mapie.
Mapa jak walka jakaś chyba turowa na jakichś takich
tak,
heksach.
Tak, walka turowa, umiejętności na heksach jak najbardziej, absolutnie to wszystko jest, masa tam jest humoru i głupot, bo w ogóle założenie świata jest takie, że był sobie wielki kosmiczny niedźwiedź, który umarł i spadł i teraz ludzie wykorzystują tego niedźwiedzia jako źródło surowców, czyli wiesz, tam jego mięso i tak dalej.
Piknik na skraju drogi, jakieś tajemnicze artefakty.
Tak, tam jakieś absurdy w ogóle, w którymś momencie jak grałem, to nagle przypłynął samochód, znaczy samochód, chyba tak, to był jakiś właśnie nie statek, tylko jakiś dziwaczny pojazd, z którego wybiegli wikingowie i nagle księżniczka tych wikingów przyłączyła się do mojej drużyny, więc oni mają wyjątkowe gry i wyjątkowy styl ten graficzny i wszystko, całą resztę, no więc Pit People wychodzi właśnie, tam na przykład w ramach broni możesz używać, w ramach tarczy możesz używać płotu, takiego wiesz, fence, kilku zbitych desek ze sobą, nie? No i Pit People wychodzi właśnie na dniach, więc ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Za tydzień wychodzi Nordgard, czyli to jest gra, w którą też grałem na etapie wejścia do Early Accessu i to jest tytuł takie Settlers, ale w klimacie wikingów. Czy mamy sobie wikingów, mamy sobie budowanie domków, mamy sobie przejmowanie kolejnych obszarów i tam też jest taki sprytny system, że ta gra wymusza na tobie ekspansję, bo w konkretnym obszarze możesz wybudować bodajże tylko 2 czy 3 budynki, więc jeżeli chcesz mieć kilka, to musisz od razu zajmować kolejny obszar i tak dalej, i tak dalej. takim całkiem ładnym izometrycznym rzucie i grafice, trochę taki z lekko, powiedziałbym, komiksowym stylu. A zaraz dalej wychodzi znowu moje hobby budowania domków, czyli Surviving Mars, gra od twórców Tropico, która wychodzi na wszystko, bo wychodzi na PC, na Xbox One i na PS4.
Ale już na tablety nie.
Więc na tablety nie. A ty czekasz na Sea of Thieves?
Właśnie zastanawiałem się, bo Sea of Thieves, na pewno nie będę kupował tej gry w pudełku osobno i tak dalej.
Nie, no,
to mogłaby być właśnie gra, która by zachęciła mnie do tego, żeby spróbować tego Game Passa. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę to nic innego mnie tam nie interesuje, co było na tym Game Passie, ale bardzo dużo takich pozytywnych historii słyszę właśnie o Sea of Thieves, bo tam jest no ten cały klimat w ogóle tego morza i tak dalej, wiesz, tej takiej zabawy drużynowej i zdobywamy skarby, ale to zdobycie skarbu to jest jedno, wiesz, przewiezienie tego skarbu bezpiecznie do portu, żeby go jakby, żeby na nim zarobić, to jest druga sprawa i gracze, którzy siebie atakują, to jest, no nie zdziwiłbym się, jakby dorzucili jeszcze do Sea of Thieves, nie wiem, tryb Battle Royale na morzu taki, wiesz, to by było ciekawe, ale no to jest coś do super, jeśli się gracze zgrają, to jest poezja, no nie? Można się bawić. Tylko, że wiem, że nie będę w stanie nigdy, ale nie będę w stanie po prostu poświęcić na tyle czasu, ile na przykład taka gra multiplayer, takie MMO zasługuje, więc szkoda by było wydawać po prostu pełnej ceny, znaczy płacić za grę za pełną jej wartość, no nie? Ale no ten Game Pass i...
Ale że jest Game Pass.
No właśnie, że ten Game Pass jest bardzo ciekawy, bo w tym Game Passie ma się kilka tytułów pojawić. Rzeczywiście ten Crackdown 3 też jest takim bardzo zachęcającym tytułem, tylko akurat jeśli chodzi o Crackdown, to chyba nie wiadomo, kiedy on się tak naprawdę pojawi.
Czy Crackdown jeszcze nie ma daty premiery, nie?
No właśnie.
Bo teraz założenie jest takie, że wszystkie gry, które są ekskluzywami na Xboxa, mają się pojawiać w Game Passie. Czyli jak będzie nowa Forza, to też podobnoż. Czas pokaże.
Zresztą następną grą, którą na pewno sobie już na Switchu, już tak sobie, już postanowiłem, że na pewno na Switchu zagram, to jest ten Fear Effect, Sedna, tak? Sedna.
Tak, Sedna chyba.
No tak.
To w ogóle polska firma to wypuszcza.
No, zresztą ja w ogóle dosyć dłuższą chwilę, tak z godzinkę spędziłem z tą grą, może troszeczkę mniej niż godzinkę na Pixelu ostatnim i koszulkę fajną dostałem i kubek, to tak jakby... Widzisz, jak dbają o ciebie,
jako klienta, pogadałeś.
Tak, więc jakby ten efekt działa i chciałem powiedzieć właśnie ludziom, którzy byli odpowiedzialni za kontakt z prasą, oczywiście, czy nie z prasą, ale w tym przypadku, ale chodzi mi o tak, że ludzie od PR-u, że bardzo fajnie to zorganizowali, kubeczek jest do tej pory w użyciu, więc z przyjemnością kupię ich grę na Switchu, więc jakby, wiesz, value for value, nie?
To na dniach jakoś, nie? Jeśli dobrze pamiętam.
No, też chyba w marcu, tak. Zresztą ja nie śledzę tak dokładnie, ale ustawiłem sobie alarm w Switchu, jak mi zacznie skakać, buczeć i tak dalej, to znaczy, że to już chyba ten dzień.
To takie bajery w Switchu są, no proszę. Znaczy,
nie, no jakiś taki
Netflix
jest
się
chyba
pojawił na Switchu,
wishlist. Ja sobie dodałem po prostu do wishlisty i pewnie mi przyjdzie jakiś mail albo coś, że już się gra pojawiła.
No proszę, proszę. Dużo tych gier, dużo, kurczę. A Far Cry interesuje cię? Bo przecież o Far Cry'u kiedyś dużo żeśmy przegadali. Na nagrody jakiejś fantasmagierii w roku nawet tam się ocierał o nie, chyba trzeci.
Nie, no bo wiesz, Far Cry 3 to jest gra fenomenalna. Jedna z moich ulubionych gier wszechczasów.
To może remasterek cię interesuje tutaj.
Co? Jest remasterek?
No to ty nie wiesz? No Far Cry 5 w ramach Season Passa, jeżeli byś go chciał nabyć, to oprócz tego, że będzie tam misja na Marsie i tak dalej, misja i tam, to wiesz, te trzy gry takie... Mhm. Znaczy, bo Far Cry 5 będzie miał Season Passa w postaci trzech takich odpalonych epizodów. Niczym kiedyś był ten Blood Dragon. Z pamięci tam chyba będzie jeden miał być epizodem z na Marsie, jakieś takie klimaty kosmiczne, tam chyba jakieś zombiaki, nie zombiaki, już nie pamiętam, ale wiem, że to były trzy takie kompletnie zupełnie odpalone rzeczy. Aha. No i jeszcze w ramach dodatkowego bonusa, jeżeli byś kupił pre-order Season Passa, to dostajesz remaster Far Cry 3, który pojawi się po prostu jako standalone gra. Natomiast w ramach Season Passa dostajesz go za darmo.
Czy ja wspominam, zresztą w ogóle no, Far Cry 3 miał fenomenalny tego głównego antagonistę. No,
Vasa.
Tak, i bardzo intrygującą jakby drugą połowę gry. I pewnie Tam jest taka jedna scena, którą też chciałbym zobaczyć, pewnie zremasterowaną. Może jeszcze bardziej byłaby taka porywająca, ekscytująca. Ale na dłuższą metę jakby nie mam takiej potrzeby, żeby wracać w gry. Jakby przez to, że gry są tak długie.
To była duża gra, nie?
Tak, że jakby traktujesz ten taki temat jako zamknięty. I ja jeszcze mam, prawda, przede mną jest Far Cry Primal. Więc tak naprawdę jakby jestem z Far Cryem troszeczkę do tyłu. Więc chyba jakoś niekoniecznie...
Ja nie wiem, czy nie zachęcałbym, żeby pominąć Primala i jednak zainteresować się piątką.
No tak na to wyjdzie, że chyba tak będziesz. Też boję się jednej rzeczy, że oni mieli fantastyczną wizję, jeśli chodzi o Far Cry'a piątkę. Moim zdaniem. Że mnie w ogóle ta obrazoburczość i to, że oni tam chcieli tak po bandzie pojechać i trochę tak, wiesz, żeby tam poleciało sektą, no nie, że to mi się podobało jednak, wiesz, że mi nie przeszkadzało to, że ktoś może się czuć urażony, nie, w tym, bo twórcy byli tacy bardzo agresywni. Ja się boję, że oni mogą jednak trochę załagodzić pewne rzeczy i pójść taką stronę rozmycia tego wszystkiego i jeszcze się okaże, że wiesz, zaczyna się Far Cry 5 i to będzie taki sam komunikat jak przed Assassin's Creedami, no nie, że mamy bardzo zróżnicowaną grupę twórców i tak naprawdę, wiesz, są u nas przedstawiciele Świadków Jehowy, Zielonoświątkowców, są Mormoni, no nie, katolicy i tak dalej, więc nie chcemy obrażać nikogo. Ta gra to jest tak naprawdę tylko tam fikcja i tak dalej. Ja bym chciał po prostu, żeby oni, mając jakąś szaloną wizję, oni ją zrealizowali, żeby oni nie rozmyli się w tym.
Ja powiem ci, że ja w ogóle mam takie, strasznie jestem ciekawy, co z tego Far Cry wyjdzie, bo mam i widzę to od bardzo dawna, dwie rzeczy, które nie do końca mi się łączą. To znaczy, z jednej strony mamy kampanię reklamową, trailery, te pierwsze filmiki, czy nawet ostatnio wyszedł zwiastun z żywymi aktorami, który wyglądał właściwie jak taka mała nowelka filmowa, taki wiesz, szorcik króciutki, jakiegoś takiego filmu w klimatach właśnie sekciarskich i tak dalej. I to wszystko jest robione na maksa poważnie. Był sobie dodatkowo te takie dwie reklamówki edycji kolekcjonerskich, które były zrobione na maksa z jajem dla odmiany, w stylu Mango te na zakupy, gdzie tam... Nie wiem, nie widziałeś tego?
To widziałem, to co oni tam sprzedawali jakąś właśnie...
No kolekcjonerkę, tylko tak właśnie... Tak.
Bożyszczej.
I z jednej strony mamy ten klimat gry, który nazwijmy to jest dosyć ciężki i to są poważne rzeczy, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, co teraz na świecie się dzieje i tak dalej. A z drugiej strony mamy gameplaye, czy zwiastuny poświęcone rozgrywce samej w sobie, które pokazują, że ta gra będzie po prostu jednym wielkim, powiedziałbym, że masz się po prostu z nią dobrze bawić. Czyli te motywy, że masz psa, który będzie ci aportował, tam nawet w tym zwiastunie poświęconym temu psiakowi, tam padało jakieś takie hasło, że, bo to zawsze ten zwiastun był tak jakby z punktu widzenia tego bohatera, który ma to towarzyszyć, więc on tam mówił, że zabili mi moich państwo, więc teraz ja będę zabijał ich i przynoszę tobie te ich głośne strzelające patyki. I wiesz, i czy tam właśnie te wszystkie inne postacie, które po prostu są takimi jajcarskimi, tak. Pasowałoby to do Expendables, i w ogóle ten klimat właśnie radosnego robienia rozwałki, latasz samolotami ubranymi w flagę amerykańską i w tle gra muzyka i wiesz, właśnie orzeł nad tym wszystkim przelatuje, to tam jest to tak bardzo humorystycznie. I teraz dla mnie z jednej strony to, co ma być radosnym sianiem rozpierduchy z psem, który będzie tobie przynosił broń przeciwników, nie do końca łączy się z klimatem właśnie ciężkiej sekty z psychopatą, który uważasz, że jest drugim Jezusem i tak dalej. I bardzo jestem ciekawy, czy to jednak jakoś będzie połączone tak, że jeden i drugi aspekt będzie nam dowieziony, jak to się ładnie mówi, czy nagle okaże się właśnie ze względu na kontrowersję, że ten klimat sekciarski to był na zwiastunach, a w grze tego w ogóle nie będzie, czy może jeszcze jakoś inaczej. Nie? Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie.
Będziemy różnymi postaciami też kierować? Czy
nie, to to są twoi towarzysze, aha, tak jakby. Bo tam będziesz miał całą ekipę, nazwijmy to najemników, którzy będą mogli tobie towarzyszyć, czyli że jeżeli nie grasz z kimś w koopie, to wtedy bierzesz sobie takiego psiaka i po prostu jak naciśniesz guzik, to on tobie pomaga. Jak zamiast psiaka weźmiesz pana, który chodzi z wulkanem, takim w sensie miniganem, to masz takiego gościa. Albo bierzesz sobie panią, która tam lubi rzucać mołotowy, nie? Czyli to na tej zasadzie. Nie, ale cały czas my bohaterem będziemy.
Gdybyś na przykład część fabuły posunęła właśnie z perspektywy tego protagonisty, który walczy z tą sektą, a z drugiej strony masz od drugiej strony, nie? Kogoś od wewnątrz.
Znaczy, ja wiesz, nie wiem, jak to tam fabularnie będzie się spinało, ale na jakichś dziennikach deweloperskich ewidentnie widziałem sceny, gdzie jesteśmy w sekcie. I tam nawet padały jakieś takie teksty, że ktoś z tych sekciarzy jest o nas zazdrosny, że czemu kto inny uważa, że my jesteśmy pomazańcem Bożym i tak dalej. Więc może tam, wiesz, część fabuły będzie się działa jako z punktu widzenia członka sekty, czy też właśnie główny bohater wstąpi niczym w trzeciej części Far Cry.
No ale jak to mówisz, Far Cry 5 na dniach, tak? W ciągu...
Koniec marca.
No, to jest inna kwestia.
Teraz nie można powiedzieć, że gier jest bardzo dużo i każdy, kto interesuje się czymś konkretnym, powinien znaleźć coś, co mu się spodoba. Czy to Into the Breach, które polecamy zewsząd, czy to Spellforce, Kingdom Come Deliverance.
Tak. I ktoś lubi średniowieczne RPG, prawda? Realistyczne. Taki nowy gatunek może powstać, prawda? Że gry bardzo realistyczne. Takie... Ja widzę, że przyszłość dla tego gatunku.
Ostatnio miałem taką myśl, że łaska graczy na strasznie pstrym koniu jeździ, bo naturalnie może porównanie nie jest do końca trafione, bo z jednej strony mówimy o w pewnym sensie studiu indie, no bo Warhouse, czy tam jak oni się oni są wojenny koń, czy wojenny dom? Warhorse, czy Warhouse? Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
No wiesz, zaraz...
Ludzie od Kingdom Come Deliverance.
Warhorse, tak.
Że oni są w sumie indie, no bo to jest gra na Kickstarterze i tak, okej, mieli wydawcę, nie wydawcę, no ale to są takie dosyć małe studio, tak w porównaniu. A Electronic Arts oczywiście i BioWare, które robiło Mass Effect Andromeda, to jest moloch ogromny.
Mhm. Tylko ale... 2000 już, bo tam szybko zerknę na Wikipedię, to w 2016 podobno ich było 80 osób. To jak na małe... To już takie duże studio.
Nie tak mało, no. No bo Kingdom Come Deliverance można by w pewnym sensie powiedzieć, że jest grą wyjątkowo urokliwą, ale również wyjątkowo zabagowaną, bo jednak tych błędów, niebłędów, czy to te graficzne, czy tam to, że co chwilę coś patchują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko zostało jemu odpuszczone. Właściwie prawie w ogóle... Okej, no ja znalazłem jeden filmik, który wskazuje na to, że w grze miało być coś, czego absolutnie w ogóle nie ma i to jest oburzające. Natomiast zostaw sobie to, jak gracze jako ogół internetowy potraktowali Mass Effect Andromeda.
Mi się wydaje, że
mógł się podobać.
Że Gamergate oczekiwania bardzo chyba, nie? Zjednoczył graczy. Lootboxy też zjednoczyły gracze. Że kto nie skacze, ten za lootboxami.
Tak, i z drugiego brzegu patrzy na nas Metal Gear Survive.
No właśnie, no...
którą machamy na pożegnanie.
To po prostu. Nie interesować się, sięgnąć po na przykład Nier Automata. Piękna gra. Ta gra nam dała fantastyczny cosplay. Fantastyczne naprawdę rzeczy. Więc chwała za to. No nie? I oczywiście...
A ty w końcu grałeś w Hellblade'a, czy jeszcze nie?
Nie. Czekam na taki moment, aż będę w takiej głębokiej depresji, żeby się podbudować. Nie, tą grą, więc... Więc jeszcze nie. Bo nie chcę mieć dobrego nastroju i się zdołować, nie? Jak już będę miał taki podwój nastrój, to wtedy, wiesz, zagram w Hellblade i wtedy, wiesz, mówię sobie, no to, wiesz, ja się tutaj takimi rzeczami przejmuję, to proszę, jest jakiś taki poważny temat. Znaczy ja sobie tak to wyobrażam, bo cały czas sobie nie spoiluję, żeby nie psuć sobie tego odkrywania w tej grze. Więc jakby cieszę się, że temat Hellblade'a po tym, jak już rozdali wszystkie statuetki, jakby trochę przycichnął. Więc... Się czymś nim zainteresować.
A cieszysz się, powiedz mi, z powrotu Santa Clarita Diet, która to ostatnio dowiedzieliśmy się, że jeszcze w marcu będziemy mogli obejrzeć, bo ja pamiętam, że gadaliśmy o tym serialu i właśnie, że byłeś tak trochę niezadowolony, że nie wiadomo, co z nim dalej, czy on się doczeka.
No, bo tak trochę właśnie, wiesz jak to jest z serialami na Netflixie. Jakby na pstrym koniu, czy tak mówi? Tam łaska pana jeździ, czy coś w tym stylu?
Tak, jakoś tak.
I Santa Clarita Diet też tak wydawało, że to był taki dosyć śmieszny, fajny serialik, ale taka cisza była, nie? Po tej premierze tego sezonu. I dla mnie mogliby na przykład zakończyć tym drugim sezonem i już więcej nic nie muszą robić, tylko żeby po prostu zamknąć tę historię, bo ona była dosyć ciekawa, interesująca, mi się bardzo podobała. Więc zobaczymy, prawda?
Czyli tak, mamy masę gier, które wychodzi, masę filmów, które wychodzi, masę seriali, które wychodzi, tylko skąd? No, to
nie mamy czasu. Tak. Zaginacz czasu tak się przed...
Naprawdę można szeroko zazdrościć dzisiejszym nastolatkom.
Tak, i osobom, którzy nie muszą pracować. Bo mają na przykład, nie wiem, dużo pieniędzy w spadku.
Żyją z dywidendy od
bilowej. O, na przykład, tak. I tym optymistycznym akcentem.
Życzymy każdemu, żeby żył z dywidendy pieniędzy Bill Gates.
Miał dużo czasu na hobby i przyjemności i wszystko, co w życiu jest najszczęśliwsze. Ja na koniec przypomnę, że do wygrania w konkursie i ten konkurs rozwiążę w następnym odcinku, bo niestety jeszcze nie miałem czasu się tym zająć, ale generalnie chodzi o to, że do wygrania są trzy kopie, są do wygrania jest do wygrania gra Play With Me i jest do wygrania jedna kopia Wolfenstein 2 The New Colossus. Generalnie, żeby już tak naprawdę nie komplikować tego, to zrobimy to metodą losowania, która nie jest homogenizowana przez
Komisję Gier Zakładu.
Dokładnie, więc to będzie jakiś taki system, który nie będzie polegał na losowości, na czymś innym będzie polegał. W każdym razie każdy, kto będzie chciał wziąć udział nie by to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, używać słowa losowania, w możliwości zdobycia nagrody kopii gry Play With Me lub gry Wolfenstein 2, niech po prostu napisze do mnie maila na dachman@fantasmagieria.net. Dlaczego słucha Fantasmagierii? Odkąd słucha Fantasmagierii? I być może jeszcze taki cokolwiek, jakiś dodatkowego komentarza i będzie mi bardzo miło. I już obiecuję, że w następnym odcinku kwestię konkursu jubileuszowego rozwiążę. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo, bardzo drogi Piotrze. Dziękuję też Bernardowi, którego już z nami nie ma. I
który jest nowym duchem.
Tak, mam nadzieję, że następnym razem nie będzie takiego problemu, jeśli chodzi o połączenie z internetem, ale no chociaż zawsze to jest tak przyjemnie, chociaż trochę, nie? Posiedzieć z Bernardem i takim oczywiście rubasznym obyciem. Pamiętajcie, żeby o wszystkich interesujących nowościach czytać na stronie pancodziennik.pl, gdzie Piotrek codziennie wrzuca niestrudzenie już od wielu, wielu lat najciekawsze informacje ze świata gier i w nowej serii chyba tak no, jak sama nazwa chyba wskazuje, co nowego się pojawi w każdym miesiącu tam.
Tak, w co grać tak, w co grać? I tu na dwa miesiące, czyli w co grać w marcu, a na początku kwietnia będzie w co grać w kwietniu.
Tak. Jak ktoś ma mało czasu, to jest też bardzo, bardzo fajny, bardzo fajna seria Games Week, tak? Czy Game?
Tak, Game Week.
To akurat jest idealnie dla mnie, bo to jest taka skondensowana
fara. Cieszę się, że udało mi się zrobić coś, co tutaj podchodzi.
Bo z przyjemnością właśnie sobie oglądam krótko, zwięźle na temat i to jest najlepszy sposób na podsumowanie tygodnia, więc bardzo, bardzo polecam. No i co, drogi Piotrze, dziękuję wszystkim na słuchaczu. Pamiętajcie, żeby wejść też na stronę Fantasmagierii, fantasmagiera.net, dołączyć do grupy Fantasmagierii, lubić nas na Facebooku i tyle. Do usłyszenia za tydzień. Hej!
Cześć!